Szanowni Państwo, proszę zajmować miejsca, bo osiągnęliśmy kworum i przystępujemy do kolejnego porządku obrad. Punkt 15 porządku obrad. Zasad udzielania dotacji celowej na zadania służące ochronie powietrza polegające na trwałej zmianie ogrzewania węglowego na proekologiczne. Druk 1272 łamane na 18. Zapraszam, pan dyrektor Lech Filipiak.
Dzień dobry. Szanowni Państwo, zanim zacznę referowanie uchwały, proszono mnie o to, żeby, ale bez komentarza oczywiście, przekazać następującą informację odnośnie stanu powietrza. W ostatnich dniach ukazało się, rzeczywiście powietrze było, znaczy normy były przekroczone, szczególnie w zakresie pyłu PM10 i właściwie tylko w zakresie pyłu MP10, ale różne, czy prasa, czy radio, czy inne portale internetowe podawały informacje o jakimś ogromnym, wielkim przekroczeniu norm, padały nawet i 800-1000%. Mam najświeższe oficjalne dane z Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska. Obejmuje to okres od 1 stycznia do 11 lutego. Nie było żadnych przekroczeń, jeżeli chodzi o pył zawieszony MP2,5. Natomiast jeżeli chodzi o pył zawieszony MP10, to w tym okresie raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć dni było z przekroczeniami, ale były to przekroczenia na poziomie 2, 24, 18, 48, 92, 88, 162, 112 i 11 lutego 6%. Więc jest źle. Z każdego dnia, w którym to przekroczenie jest, nie jest to chlubą dla nikogo. Natomiast informacje o tym liczbach 700, 800 czy 1000% to mogło być zanieczyszczenie chwilowe. Bardzo dziękuję. Ja nie będę oczywiście tego komentował dalej.
Dziękuję bardzo, panie dyrektorze. Proszę o opinię klubów radnych. A, pan będzie teraz dopiero mówił, tak? Dobrze, bardzo proszę, przepraszam. To się rozpędziłam. Chciałam pana...
Miejski program wymiany pieców. Bo tak należy w skrócie nazwać projekt uchwały w sprawie zasad udzielania dotacji celowej na zadania służące ochronie powietrza polegające na trwałej zmianie ogrzewania węglowego na ogrzewanie proekologiczne. Chciałbym zacząć, szanowni państwo i Wysoka Rado, od informacji, że złożyłem wczoraj o godzinie 9 rano w sekretariacie pana przewodniczącego Osowskiego i referowałem już na Komisji Ochrony Środowiska i Komunikacji tę autopoprawkę, która polega na tym, że w paragrafie pierwszym, ustępie pierwszym, punkcie piątym załącznika, czyli tam, gdzie są wymienione rodzaje ogrzewania, które będziemy dotować, punkt piąty załącznika otrzymuje brzmienie: odnawialne źródło energii, w tym pompę ciepła. Również autopoprawką uznaliśmy za zasadne uwzględnienie części uwag Komisji Statutowej, więc w paragrafie pierwszym ustęp drugi załącznika formę artystycznych łamane przez zabytkowych zastępuje się formą artystycznych lub zabytkowych. W paragrafie szóstym, ustęp pierwszy, zwrot przeprowadzenia kontroli przedmiotu dotacji na etapie przyznawania dotacji zastępuje się zwrotem przeprowadzenia kontroli na etapie przyznawania dotacji. Ta autopoprawka również rozstrzyga w sposób jednoznaczny, czy wykreślone zostały odnawialne źródła energii, czy też nie zostały wykreślone. Bardzo dziękuję za wszystkie cenne uwagi do tej uchwały. Bardzo dziękuję Państwu za naprawdę dobrą, merytoryczną pracę w komisjach. Tym projektem chcemy podtrzymać dotowanie wymiany pieców, które ma miejsce dzisiaj na zgodnie z programem Kawka. Chcemy również i zwiększyć katalog źródeł ekologicznych, bo będzie on w tej chwili obejmował po pierwsze podłączenie do sieci miejskiej, ciepłowniczej, ogrzewanie gazowe, ogrzewanie elektryczne, odnawialne źródło energii, w tym pompę ciepła, o czym mówiłem przed chwilą, jak również dopuszczamy możliwość instalacji, które będą ogrzewały lekkim olejem opałowym, oczywiście spełniającym bardzo ostre normy czystości. Katalog źródeł finansowania jest katalogiem otwartym, bo dzisiaj wobec tego, że wyczerpują się zasoby z programu Kawka i nie wiadomo, jakie będą źródła finansowania, zakładamy, że to będzie budżet oraz inne możliwe źródła. Tak jak pan prezydent Dutkiewicz zapowiadał kiedyś na konferencji, że naszą ambicją jest wymiana w ciągu 10 lat około 30 tysięcy pieców węglowych na inne źródła ogrzewania. Chcemy w tym roku wymienić 2200 pieców. Jeżeli będziemy zwiększać o kolejne 200 sztuk pieców w każdym kolejnym roku, to w ciągu 10 lat daje to sumę 30 tysięcy sztuk pieców. Takie też stwarzamy, chcemy stworzyć możliwości finansowania, jak również możliwości organizacyjne i prawda, w urzędzie, bo to również są rzeczy, które trzeba, przepraszam, obsłużyć, rozliczyć, wykonać, sprawdzić, skontrolować i również jakieś tam czynności administracyjne, właściwie urzędowe. Proszę Państwa, mamy w tej chwili, jeżeli chcemy się porównać do innych miast, bardzo wysoki stopień finansowania tego typu inwestycji, najwyższy właściwie stopień dotacji. We Wrocławiu to jest 70% kosztów inwestycji, nie więcej niż 12 tysięcy złotych i właściwie dzisiaj prawie każda wymiana pieca, każda wymiana instalacji oscyluje koło tej maksymalnej granicy. Różne inne miasta, które też aktywnie włączyły się w walkę ze smogiem, mają na też wysokie, ale dużo niższe. Otóż Kraków na przykład 4800 zł, Warszawa przy ogrzewaniu gazowym 7000 zł, 10 tysięcy zł przy podłączeniu do sieci ciepłowniczej, Poznań 6000 zł, Katowice w zależności od rodzaju ogrzewania od 10 do 6, Gniezno 2,5, Świdnica również, Opole 7000 zł. Jesteśmy zatem na dobrej drodze, żeby skutecznie walczyć ze smogiem poprzez wymianę pieców. Bardzo Państwu raz jeszcze dziękuję za pracę, dziękuję za cenne uwagi. Wnoszę w imieniu prezydenta o uchwalenie tej uchwały. Dziękuję.
Dziękuję bardzo. Proszę o opinię klubu radnych, Klub Prawa i Sprawiedliwości.
Szanowni Państwo, Bardzo się cieszę, że nastąpiła w ostatniej sekundzie zmiana podejścia do odnawialnych źródeł energii, jeżeli chodzi o tą uchwałę, ponieważ, no, ale niestety, powiem tak, pytanie jest zasadnicze. Dlaczego w początkowym projekcie tego nie było? Co się stało, że odnawialne źródła energii zniknęły? Bo przypomnę Państwu, że w programie Kawka, który funkcjonuje do dzisiejszego dnia, gdzie jeszcze pieniądze oczywiście są do wykorzystania, nadal mamy odnawialne źródła energii. Z przyczyn nieznanych odnawialne źródła energii zniknęły i powiem szczerze, to ja się dowiedziałem o tym wynikliwie, rozmawiając na ten temat podczas Komisji Infrastruktury Komunalnej i Gospodarki. Po prostu byłem zdumiony i zaskoczony. Ale to zdumienie nie tylko mnie się udzieliło, ale także środowiskom zaangażowanym w zagadnienie związane z ochroną powietrza w Wrocławiu, organizacji pozarządowych, które po prostu no, jest szokowane tym, że nagle zniknęły odnawialne źródła energii a jako element no, stricte pozaemisyjny, tak to nazwijmy. Ponieważ w pierwotnym projekcie uchwały mieliśmy tak naprawdę źródła emisyjne, bo, proszę Państwa, gaz to jest nic innego jak węglowodór, który też jest spalany. Jeżeli jest to lekki olej opałowy, to też jest nic innego jak węglowodór, który także jest spalony i produkty spalania są identyczne jak z węgla, a de facto walczymy z kotłami opalanymi na węgiel. Także pytanie, dlaczego zniknęły odnawialne źródła energii? Pojawiły się całe szczęście i chwała. I teraz tak, na komisji z kolei ochrony środowiska mieliśmy ten temat poruszany. No ja tutaj spotkałem się też jakby z problemem definicyjnym. Za chwilę, nie wiem, czy będę miał okazję referować poprawkę, czy nie, ale to odniosę to także do poprawki. Proszę Państwa, co to jest różnica między źródłem energii, a urządzeniem, które wykorzystuje źródło energii, prawda? Jeżeli mówimy w uchwale, że podłączamy coś, w projekcie uchwały, podłączamy coś do sieci ciepłowniczej, to jest jasne. Jeżeli mówimy o wymianie pieca węglowego starego typu na ogrzewanie jednego rodzaju, czy ogrzewanie drugiego rodzaju, ogrzewanie trzeciego rodzaju, ok. A w punkcie piątym pojawiają się pompy ciepła, ok. Po korekcie pojawiają się odnawialne źródła energii. Proszę Państwa, no i teraz tak, co to jest źródło energii, a co to jest urządzenie, które wykorzystuje źródło energii? Piec czy kocioł gazowy to jest urządzenie, które wykorzystuje źródło energii w postaci gazu ziemnego. A odnawialne źródło energii to jest coś, z czego może skorzystać urządzenie. Ja już tu któryś raz z rzędu gorąco proszę o to, żeby jeżeli produkujemy, że tak powiem, kolokwialnie prawo, to doprecyzujmy pewne, że tak powiem, zagadnienia. I jeżeli mamy problemy z definicjami, to proszę Państwa, jest taka ustawa z dnia 20 lutego 2015 roku o odnawialnych źródłach energii. Także mamy z czego skorzystać i w wypadku braku jakby problemu z pewnymi definicjami i precyzowaniem pojęć, no to ja odczytam. W artykule pierwszym, w 22 punkcie jest definicja ustawowa, a więc zacytuję. Odnawialne źródło energii, niekopalne źródła energii obejmujące energię wiatru, energię promieniowania słonecznego, energię aerotermalną, energię geotermalną, energię hydrotermalną, hydroenergię, energię fal, prądów i pływów morskich, energię otrzymywaną z biomasy, biogazu, biogazu rolniczego oraz biopłynów. Czyli generalnie mamy tu precyzyjną definicję i do tej definicji się odnośmy. Zatem ogrzewanie nie może być odnawialne źródło ogrzewanie. Nie, może być ogrzewanie przy pomocy urządzenia, które wykorzystuje odnawialnego źródła energii. I taka była treść poprawki, którą będziemy pewnie za chwilę głosować, którą zgłosił nasz klub. Także proszę Państwa, co do zasady, bardzo się cieszę, że odnawialne źródła się energii pojawiają. A jeżeli się pojawiają, to precyzujmy pewne zagadnienia. No mówię, no, wymagajmy od siebie jako, że tak powiem, osoby, które tworzą prawo, to żeby to prawo no, nie podlegało jakiejś nawet naprawdę czasami złośliwym komentarzom, że my uchwalamy coś, na czym się zupełnie nie znamy, prawda? Także gorący apel i powiem tak, jest duże środowisko, które zajmuje się tematyką i po pierwsze ochrony powietrza, odnawialnych źródeł energii, ekologii, są organizacje pozarządowe, korzystajmy z opiniowania tego typu organizacji, bo one naprawdę mogą ciekawe i mądre projekty wnieść. I też trochę wyprzedzając, pewnie tutaj mój kolega z klubu też będzie się Państwu starał wykazać, jakby zanegować te opinie, że no można sobie oczywiście żartować, że z energii płynów morskich raczej we Wrocławiu na razie przynajmniej nie skorzystamy, ale ze słońca możemy skorzystać, proszę Państwa, czyli ze źródeł energii, które są zupełnie bezemisyjne, ponieważ w pierwotnym, podkreślę raz jeszcze, projekcie uchwały były tylko i wyłącznie emisyjne źródła energii, ponieważ podłączenie się do sieci ciepłowniczej to jest także wykorzystanie kopalnych źródeł energii, ponieważ nasza elektrociepłownia na nic innego, że tak powiem, znaczy z niczego innego nie wytwarza ciepła, tylko i wyłącznie z węgla, proszę Państwa. Także gorący apel, spróbujmy jeszcze, jeżeli to możliwe, po prostu doprecyzować to, niech to będzie uchwała, która nawet w pierwotnej formie, jeżeli tam powiedzmy mówimy o ogrzewaniu takim bądź innym, to napiszmy, że niech to będzie ogrzewanie wykorzystujące odnawialne źródła energii. Ale no, precyzujmy po prostu zagadnienia. Dziękuję uprzejmie.
Proszę o opinię klubu Rafała Dutkiewicza.
Panie prezydencie, szanowni państwo, podjęcie tej uchwały jest niezbędne do uruchomienia środków finansowych zapisanych w budżecie miasta na ten rok. Przypomnę, że na ten cel jest przeznaczonych 12 milionów złotych z zapewnieniem pana prezydenta, że znajdą się dodatkowe kwoty, jeśli ilość złożonych przez mieszkańców wniosków będzie dodatkowo potrzebowała pokrycia tych kosztów. Planowane jest także wskazanie dofinansowania ze środków europejskich, jak w końcu zostanie ogłoszony nabór. Poprzez nagłośnienie problemu smogu głównie przez media, wzrasta coraz bardziej świadomość społeczeństwa, jak negatywny wpływ ma to zjawisko na ich zdrowie. Już wiele osób zdaje sobie sprawę z tego, że wrzucając do pieca kiepskie paliwo lub odpady, szkodzi nie tylko zdrowiu sąsiadów, ale truje także, a może przede wszystkim siebie i najbliższych, bo smog to cichy zabójca. Już sekundkę. Fakt, że przez 21 dni tego roku złożono 410 wniosków do Wydziału Środowiska i Rolnictwa, to bardzo dobra wiadomość i dowód na to, że mieszkańcy chcą skorzystać z tej możliwości, jaką daje miasto w formie dotacji do 12 tysięcy złotych na każdy lokal mieszkania. Aby walka ze smogiem była bardziej skuteczna, bardzo pilną rzeczą jest uchwalenie przez rząd przepisów, których w Polsce brakuje, wprowadzających normy dotyczące jakości sprzedawanych paliw. Obecnie w składach opału można kupić praktycznie wszystko, co ma kolor czarny i nazywa się węgiel. Nie wiadomo, co tak naprawdę jest w tym opale. Jakie są substancje, jaka jest zawartość siarki i zawartość popiołu. Wprowadzenie tych norm mogłoby to uwarunkować. Rząd obiecał skuteczną walkę ze smogiem już w ubiegłym roku, więc jest nadzieja, że normy węgla, którym będzie można palić w domowych piecach, będą obowiązywać już w przyszłym sezonie grzewczym. Zgodnie z przyjętą uchwałą antysmogową dla Wrocławia już od 1 lipca nie będzie można stosować węgla brunatnego, mułów i flotokoncentratów węglowych oraz mieszanek produkowanych z nich, a także biomasy o wilgotności powyżej 20%. Będą także stopniowo likwidowane nieekologiczne piece na węgiel. Wykorzystanie tej dotacji nazywanej Kawka Plus, zaproponowanej przez miasto na wymianę instalacji grzewczych powodujących trującą emisję gazów i pływów i pyłów do atmosfery, na ekologiczne źródła ogrzewania znacząco wpłynie na poprawę jakości powietrza. Klub Radnych Rafała Dutkiewicza opiniuje pozytywnie przedłożony projekt uchwały. Dziękuję.
Dziękuję. Klub Nowoczesnej.
Panie Przewodniczący, Panie Prezydencie, Wysoka Rado. To jest dosyć ważny dzień. Zgrubnie licząc, 2 lata mijają od momentu, w którym Rada Miejska Wrocławia zwróciła się o podjęcie pilnych działań do Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, do pani premier Beaty Szydło wówczas, i na te apele odpowiadał obecny premier Mateusz Morawiecki, a na pewno jego urzędnicy z jego resortu. Wtedy, kiedy rozmawialiśmy na ten temat, mówiliśmy o tym, że sprawy w 100% nie da się rozwiązać tylko i wyłącznie siłami samorządowymi, że tutaj potrzeba, żeby wszyscy pracowali porówno, żeby tutaj każdy swoją cegiełkę dokładał. Jednocześnie wszyscy, jak jeden mąż, też deklarowaliśmy, że dopóki właściwych przepisów na poziomie warszawskim nie będzie, zrobimy co się da na poziomie samorządowym. I to jest przykład właśnie takiej sytuacji, w której co się da tak naprawdę robimy na poziomie samorządowym, ponieważ gaśnie program rządowy i musimy sobie z tym po prostu poradzić. Wolelibyśmy, żeby tych pieniędzy na wymianę pieców było zdecydowanie więcej. Wiadomo, że gdyby było takie wsparcie, byłoby tutaj nieco łatwiej. Mamy też świadomość, że to jest jeden z tylko kroków, przed którym czekają kolejne na drodze do walki o czyste powietrze w naszym mieście. Wnioskowaliśmy jako Klub Radnych Nowoczesna, żeby w tym roku uruchomić program osłonowy dla osób, które wymieniają źródło ciepła na ekologiczne, ich rachunki za ciepło rosną. Myślę, że będziemy niedługo słyszeli propozycję takiego programu. To jest numer jeden. A numer dwa, warto jest pomyśleć o tych osobach najuboższych, które będą miały problem z tym, żeby wyłożyć pieniądze na wymianę źródła ciepła. I tutaj również widzę przestrzeń do aktywności ze strony Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej. Z tymi wszystkimi uwarunkowaniami i argumentami myślę, że stanowisko Klubu Radnych Nowoczesna może być tylko i wyłącznie jedno. Zdecydowanie po autopoprawce popieramy projekt uchwały, dlatego stanowisko Klubu Radnych jest pozytywne. Dziękuję bardzo.
Dziękuję. Komisja Statutowa. Jeżeli chodzi o stanowisko Komisji Statutowej, tutaj mamy małą rozbieżność z wnioskodawcą, ponieważ naszym zdaniem w momencie nieuchylenia obowiązującej uchwały, która zakłada dofinansowanie z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska, może nastąpić sytuacja, kiedy dwa akty normatywne tej samej rangi, oparte o różne podstawy prawne, będą regulowały dokładnie tą samą materię w nieco odmienny sposób. Także tutaj z wnioskodawcą mamy małą rozbieżność i to jest nasza uwaga, którą jesteśmy zobowiązani w tym momencie zgłosić. Dziękuję. Komisja Budżetu i Finansów. Pozytywna. Komisja Komunikacji i Ochrony Środowiska. Opinia pozytywna. Komisja Infrastruktury Komunalnej i Gospodarki. Opinia pozytywna. Dziękuję bardzo. Czy ktoś w imieniu klubu własnym chciałby zabrać głos? Sebastian Lorenz.
Dziękuję bardzo, panie przewodniczący, koleżanki, koledzy. Ja zawsze jestem poruszony do głębi swego jestestwa, gdy słyszę kolegów i koleżanki z Prawa i Sprawiedliwości mówiących o walce ze smogiem. Ja, przepraszam, to będzie uwaga na poziomie ogólnokrajowym, ale ja się pytam, koleżanki i kolegów, gdzie są normy jakości spalanych paliw? Minister Tchórzewski od 2 lat dość konsekwentnie uchyla się od wprowadzenia tych norm, mimo apeli organizacji pozarządowych, na które tak chętnie się powołujecie, między innymi Greenpeace. Nawet ostatnio wyświetlał na ścianie ministerstwa to upomnienie dla pana ministra, które ma mu uzmysłowić, że bez wprowadzenia normy jakości spalanych paliw będzie to walka z smogiem będzie krytycznie trudna. Dzisiaj we Wrocławiu, w całej Polsce możemy palić tak naprawdę tym, co jest sprzedawane na wolnym rynku w punktach dystrybucji paliw stałych. Szlamy, muły, odpady węglowe. To rozmawialiśmy o tym setki razy. Wszyscy wiedzą, jak to wygląda. Do naszej atmosfery dostają się tony, dziesiątki, setki, tysięcy ton trujących substancji. Natomiast oczywiście wymiana pieców jest niezwykle istotna, ale bez tego elementu jesteśmy w stanie zrobić niewiele. Także tu moja prośba, apel do koleżanek i kolegów z Prawa i Sprawiedliwości. Wy macie kontakt z waszymi przedstawicielami w Warszawie, z parlamentarzystami, z ministrami, z premierem. Może warto się zwrócić, zaapelować do nich o to, żeby te normy wreszcie zostały przyjęte, ustalone, bo jak dobrze wiecie, one są naprawdę niezwykle potrzebne. Wtedy wasze uwagi o źródłach energii, jakichkolwiek zapisach dotyczących finansowania wymiany pieców będę uznawał za w pełni uzasadnione. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo. Pan radny Mirosław Lach.
Panie Przewodniczący, Panie Prezydencie, Szanowna Rado. Może zacznę od informacji, którą udzielił nam Pan Dyrektor, że jednak z tym powietrzem we Wrocławiu w ostatnim okresie czasu nie było aż tak źle. Panie Dyrektorze, przekazuję Panią zdjęcie z satelity wykonane o godzinie 15:24 9 lutego 2018 roku, gdzie z satelity była widoczna chmura smogu we Wrocławiu. No byliśmy wtedy rekordzistą w Europie, a niektórzy mówią nawet na świecie. No, mam nadzieję, że już do takich sytuacji nie dojdzie. Wszystko zrobimy, jak tu jesteśmy, no, żeby do takich sytuacji nie dochodziło. Panie Dyrektorze, proszę. Teraz, proszę Państwa, przejdę do projektu uchwały. Projekt, proszę Państwa, uchwały, który jest przed nami. Bardzo dobrze, że w tym projekcie uchwały w końcu pojawiły się odnawialne źródła energii. No, z tego tytułu, że jakby utrwalamy sytuację, która dotychczas ma miejsce. No dlaczego? To, co powiedział Piotrek Maryński, że otrzymanie energii cieplnej czy elektrycznej z tych źródeł, o których tam mówimy w uchwale, no pochodzi jednak ze spalania. No bo żeby wyprodukować energię elektryczną w tej chwili, którą produkujemy, no spalamy węgiel. Żeby wyprodukować energię cieplną, też spalamy węgiel. Żeby zastąpić nawet te nasze piece, o których mówimy, i ogrzewając olejem lekkim, no też dochodzi do procesu spalania. Czyli no z każdej jednej strony no dochodzi jednak do tego, że utrwalamy te konwencjonalne źródła energii. Musimy patrzeć jednak w efekcie wieloletnim. Wiemy, że normy zanieczyszczenia powietrza no w Polsce, delikatnie mówiąc, są no zawyżone. Wcześniej czy później te normy będą zaostrzane, Szanowni Państwo, no bo u nas te normy są jedne z najbardziej dużych w całej Europie. Odnoszę takie wrażenie, że idąc, dajmy tą uchwałą, to obecny projekt zmienia jakby parowóz napędzany silnikiem diesla, ale nie najwyższej generacji. No bo cały czas coś musimy spalić, żeby tą energię uzyskać. Czyli jakby, a my powinniśmy patrzeć dużo lat w przód, no i jednak korzystać z tych odnawialnych źródeł energii. No jak usłyszałem, że na jednej z komisji padła taka opinia, no instalacje fotowoltaiczne, jak przecież praktycznie rzecz biorąc słońca nie mamy, no to myślę nic błędnego idąc w tym kierunku. My powinniśmy zmierzać w kierunku projektu, że zero emisji zamiast parowozu. I myślę, że odnawialne źródła energii nam to umożliwiają. A że nie jest to nic nowego, Szanowni Państwo, to chcę Państwu zaprezentować, na pewno wiecie, ale jeżeli nie, to właśnie we Wrocławiu jest największa rozproszona elektrownia słoneczna w Polsce. Jest to elektrownia, którą zainstalowała spółdzielnia Wrocław Południe na 35 wieżowcach w naszych budynkach. W tej chwili będziemy, już realizujemy następny projekt. W ślad za tą elektrownią będziemy instalowali pompy ciepła w węzłach. Ogrzewanie wody, szanowni państwo, to jest około 30% energii cieplnej w każdym jednym budynku, a energia cieplna kosztuje każdego jednego mieszkańca około 30%.
Żeby kończyć. Koniec? Czas się skończył, tak.
No się rozgadałem. Panie dyrektorze, na samym końcu elektrownia Wrocław Południe rozproszona, wszystkie dane, no trzeba korzystać
dziękuję
z takich
bardzo.
Wzorców.
Dziękuję bardzo, bardzo proszę, pan radny Marcin Krzyżanowski.
Tutaj przed chwilą radni, przedstawiciele radnych Platformy Obywatelskiej i Nowoczesnej zaczęli rozmawiać o problemie rozwiązywania smogu na poziomie rządowym. Nie chciałbym tutaj rozmawiać na tym poziomie, bo jestem radnym w Wrocławiu, chciałbym zejść na poziom wrocławski. Pomimo tego, że tutaj krytykują rząd, no pomimo tego, że ten rząd zrobił więcej niż rząd, który reprezentowali wcześniej przedstawiciele Platformy Obywatelskiej, którzy tutaj siedzą. Ale nie o tym, bo padały też takie wyliczenia, ile czasu minęło już od pewnych inicjatyw właśnie adresowanych do strony rządu. A ja chciałem państwu, radnym Platformy Obywatelskiej i Nowoczesnej, przypomnieć, że tak, po pierwsze mija 2 lata od czasu, gdy tutaj z tego miejsca prezentowałem uchwałę Rady Miasta przygotowaną przez Klub Radnych Prawa i Sprawiedliwości, mówiący o tym, tak jak jest w Krakowie, że w sytuacji, gdy mamy przekroczenia jakości powietrza, komunikacja jest bezpłatna dla kierowców. Państwo tutaj siedzący na sali, Klub Radnych Rafała Dudkiewicza, Platforma Obywatelska i Nowoczesna, ten projekt odrzuciliście. Mija rok czasu, gdy przedstawiliśmy państwu założenia mówiące właśnie o tym, że osoby, które chcą zmienić źródło energii, bardziej ekologiczne, dostają wsparcie od gminy Wrocław jako rekompensata wyższych rachunków. Ten pomysł również państwo odrzuciliście. Mija już kilka miesięcy od sytuacji, w której to właśnie radni Nowoczesnej, Platformy Obywatelskiej i Klubu Rafała Dudkiewicza odrzucili poprawkę złożoną przeze mnie w imieniu Klubu Radnych Prawa i Sprawiedliwości, a mówiącą o tym, żeby zwiększyć nakłady na walkę ze smogiem. Także szanowni państwo, macie narzędzia we własnych rękach, były pomysły, były projekty uchwał, nie głosowaliście za nimi, a teraz tutaj z wielką troską opowiadacie o tym, jak o powietrze we Wrocławiu walczyć trzeba i mija już wiele, wiele lat od tego, jak Dolnośląski alert smogowy apeluje do prezydenta Wrocławia o podejmowanie działań w tym zakresie, wskazując na wieloletnie zaniedbania i ostatnio wczoraj przedstawił państwu listę, więc ja apeluję do radnych, którzy tutaj siedzą, do prezydenta Wrocławia, żebyśmy jednak sprowadzili te wszystkie dyskusje na tematy nam bliższe, czyli radnych, i zastanawiali się, co wspólnie możemy w tej sprawie zrobić, a nie negować wszystkie pomysły, które są tutaj przedstawiane, a później mówienie o tym, jak państwo z tym smogiem walczyć. Dziękuję bardzo.
Dziękuję. Pan radny Jan Chmielewski.
Dziękuję uprzejmie. Ja chcę powiedzieć tak, panie przewodniczący, panie prezydencie, wysoka rado, szanowni państwo, kilka spraw. Pierwsze, po prostu położenia Wrocławia nie zmienimy. To jest jedna sprawa. Druga sprawa. Od wielu już miesięcy mówi się, że program działań antysmogowych na lata 2018-2028 pochłonie około 300 milionów złotych. To są konkretne liczby po prostu. I dzisiaj nie wiemy jako samorząd i każdy z nas, czy będą jakieś zewnętrzne źródła finansowania tego. Tych informacji, proszę później o potwierdzenie pana dyrektora, tak rozumiem, że nie będzie. Nie mamy. I wobec tego trzeba się jak gdyby no, dostosować do pewnych, powiedzmy, możliwości i realiów. I tak robi nie tylko Wrocław, ale inne także i duże samorządy. I tutaj mam, czego dotyczy na przykład system dotowany system ogrzewania w Krakowie. To samo co we Wrocławiu. Jeżeli chodzi o Warszawę, ogrzewanie gazowe i podłączenie do miejskiej sieci ciepłowniczej, Poznań, ogrzewanie gazowe, elektryczne, kotły olejowe, pompy ciepła, podłączenie do sieci ciepłowniczej. W Katowicach ogrzewanie gazowe, elektryczne, pompy ciepła, podłączenie do sieci ciepłowniczej, kotły na ekogroszek piątej klasy. Bydgoszcz ogrzewanie gazowe, elektryczne, pompy ciepła. Legnica, oprócz tego też kotły na olejowe też ma w sobie. Świdnica, tylko ogrzewanie gazowe, elektryczne i podłączenie do sieci ciepłowniczej. Opole ma kotły gazowe, elektryczne, kotły olejowe, kotły na ekogroszek piątej klasy. Na przykład Gniezno, ogrzewanie gazowe, podłączenie do miejskiej sieci ciepłowniczej. Leszno, gazowe, podłączenie miejskiej sieci ciepłowniczej. Samorządy tak po prostu dają krawiec staje, w tym sensie po prostu są jeszcze, przecież wiemy, inne programy, które po prostu mają źródła finansowania duże odnośnie termoizolacji czy odnawialnych właśnie źródeł energii i z tych programów trzeba korzystać. Myślę, że tutaj także i spółdzielnia, nie wiem, czy nie korzystała właśnie z tego typu programu. Obciążanie wszystkiego samorządu no jest troszkę, mi się wydaje, tutaj nierealne, bo można zapisać, ale czy samorząd temu podoła? No wiemy przykład tutaj edukacji, gdzie takie straszne po prostu pieniądze dokładamy, no to nie możemy jak gdyby podejmować zobowiązania ponad miarę. Ja tylko jeszcze jedną uwagę tu chciałem odnośnie pieców. Mamy około 30 tysięcy pieców. Około tam 21 czy 22 to są komunalne piece. 10 tysięcy niecałe to są inne piece. I teraz proszę powiedzieć nam tu jako radnym, czy jaki my mamy wpływ na usunięcie pieców tych niekomunalnych? Bo uważam, że jako właściciel miasto możemy oczywiście spowodować, że takim czy innym działaniem, że tamte piece muszą komunalne zniknąć. Natomiast i to jest, mi się wydaje, też to jak adekwatne do tego, co mówi prezydent Wrocławia Rafał Dudkiewicz, że do 2024 roku chcemy osiągnąć, no spełnić jak gdyby normy zapylenia. Bo uważam, że bardzo trudno będzie. I tu jakie my mamy w ogóle narzędzie działania, żeby komuś, kto nie jest naszym, jak gdyby tutaj w sensie ma swoją własność, kazać usunąć po prostu piec węglowy, jeżeli on będzie palił tym standardem węgla, który będzie dopuszczony. Nie? Także tutaj jest oczywiście ten problem, mi się wydaje, otwarty. I ważne są dla samorządów to, żeby samorządy wcześniej wiedziały, jakie mają środki zewnętrzne. Tych na razie środków zewnętrznych nie ma. Zawsze, jeżeli będziemy widzieli, że będzie jeszcze więcej pieniędzy, to możemy zawsze każdy program, także w tym zakresie działań antysmogowych, powiększyć. Dziękuję bardzo.
Dziękuję. Pan radny Dominik Kłosowski.
Panie przewodniczący, szanowni państwo, ja tym razem do kolegi Marcina Krzyżanowskiego z Prawa i Sprawiedliwości, bo widzę w jego wypowiedzi pewną niekonsekwencję. Jak rozmawiamy o sprawach niewygodnych, to mówimy, że mamy rozmawiać na szczeblu miejskim o sprawach smogu. Ale jak rozmawialiście na przykład o sprawach dekomunizacji, przyczepiliście się do profesora Kulczyńskiego, to wtedy oczywiście tak, uważaliście, że należy wprowadzać tą ustawę wprowadzoną przez rząd. Ale do rzeczy. Szanowni państwo, ja bardzo dziękuję Radzie Miejskiej, urzędnikom za kontynuację tego projektu, z którego rząd niestety zrezygnował, ponieważ nie ma pieniędzy na ochronę powietrza, ma na coś innego, że każdy piec, jak powiedział prezydent, wiceprezydent Adamski, który zostanie zgłoszony do wymiany, zostanie we Wrocławiu wymieniony. I za to dziękuję, bo jesteśmy naprawdę w bardzo trudnej sytuacji, jeżeli chodzi o normy powietrza we Wrocławiu. A wracając do sprawy, no, rząd nie wprowadza tych standardów, jeżeli chodzi o selekcję źródeł paliw, dlatego że Moim zdaniem stara się chronić przemysł węglowy kosztem jakości powietrza. Stara się chronić kopalnie, ponieważ jeżeli będzie wprowadzał te normy, to górnicy po prostu mogą wyjść na ulicę i zrobić rozróbę. Szanowni Państwo, macie pole do popisu w tej chwili. Uważam, że nie tędy droga, że powinniśmy wprowadzić te normy, żebyśmy mogli z nich korzystać, żeby nie kupować marnej jakości paliwa. No i do kolegów z Prawa i Sprawiedliwości, żeby wpłynęli na swoich parlamentarzystów, żeby to ten temat wreszcie w jakiś sposób ogarnąć, a nie być hipokrytami. Bardzo dziękuję. Oczywiście będę głosował za.
Dziękuję bardzo. Pan radny Rafał Czepil.
Dziękuję bardzo. Pani przewodnicząca, patrząc na radnego Sebastiana Lorenza, Sebastianie, możesz podnieść głowę? Kolejny już raz próbujesz zaatakować, czy zwrócić nam uwagę środowisku Prawa i Sprawiedliwości, że nie rozwiązujemy kolejnych działań, o których mówimy, że dwa lata zostało zaprzepaszczone, że nie podejmujemy pewnych działań, ale pragnę ci przypomnieć, że 8 lat to właśnie wasza koalicja Platformy Obywatelskiej z PSL miały możliwość wiele zmienić w naszym kraju, a tego nie zrobiliście. Oczywiście każdy dzień, jeżeli można coś zmienić na lepsze, jest ważny i cenny, ale proszę nie zapominaj, a kolejny raz powtarzasz się i próbujesz wywołać te jakieś emocje niepotrzebne, a zapominając o waszych działaniach. To jest jak gdyby jedna kwestia. Wiemy, że wrocławianie, każdy taki projekt, jaki mogą podjąć i może być zrealizowany we Wrocławiu, w tym przypadku wymiany pieców, społeczeństwo bardzo często nie ma możliwości finansowych podjęcia tego typu wymian. Natomiast każdy taki projekt, im bardziej on będzie atrakcyjny, im bardziej miasto będzie wspierać tego typu działania, najlepszym tego odzwierciedleniem będzie właśnie chęć tych zmian i ilość wniosków, jakie mieszkańcy złożą. No, nie każdego stać, żeby komercyjnie wymienić taki piec. Naszą rolą i włodarzy miasta jest wspieranie wszystkich tych, którzy rzeczywiście, którym leży dobro i zdrowe środowisko i poprawa tego stanu rzeczy na uwadze i na sercu, więc powinniśmy na tym się skupić, a nie tak jak ty po raz kolejny próbujesz nam coś wypomnieć i zarzucić, zapominając o waszych 8 latach zaniechań. Dziękuję bardzo.
Dziękuję. Pan radny Sebastian Lorenz.
Panie przewodniczący, koleżanki, koledzy, no to jest stały argument w przypadku, gdy brakuje koleżankom, kolegom argumentu, bo wyście 8 lat rządzili. No tak, no dobra zmiana jest od tego, żeby robić, żeby podejmować dobre decyzje, a z tym bywa raczej kiepsko. Ale do rzeczy. Ja rozumiem, że jest apel o darmową komunikację zbiorową i cały szereg innych apeli, tylko możemy sobie tutaj apelować, wprowadzać darmową komunikację zbiorową, od tego poziom smogu nie spadnie. Jednym z kluczowych czynników, oprócz wymiany pieców, która przyznam we Wrocławiu idzie zbyt wolno i o tym mówią różne środowiska, między innymi TUMF, jest zmiana jakości paliw. I tutaj możemy mówić o 8 latach, możemy mówić o różnych historiach. Jest to fakt. Przez 2 lata minister Tchórzewski ma zapowiedź tego nie wprowadził. I trudno z tym dyskutować. Teraz jest pytanie też no, bardzo ważne. Akurat TUMF je zadał. Mamy 7 kamienic w przyszłym roku podłączanych. Dlaczego tak mało? To jest tweet dzisiaj z wrocławskich mieszkań.
Dziękuję bardzo. Pan radny Mirosław Lach. Minuta.
Panie przewodniczący, panie prezydencie, chciałem tylko dodać i skończyć myśl dotyczącej tej inwestycji, czyli tej wrocławskiej elektrowni słonecznej, o czym tutaj mówił pan Jan Chmielewski, że trzeba sięgać po różnego rodzaju środki. No właśnie ta wrocławska elektrownia słoneczna została wybudowana wraz z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska, gdzie 2,5 miliona złotych to pożyczka, 1,7 to jest dotacja. Myślę, że nic nie stoi na przeszkodzie, żeby z takich programów korzystały wspólnoty, TBS-y czy zasób komunalny.
10 sekund.
Że wszystko przed nami. A na koniec, że dyskusja nie idzie w tym kierunku, co powinna iść, zgłaszam wniosek formalny o zamknięcie dyskusji.
Dziękuję. Przyjmuję wniosek formalny. Będziemy głosować wniosek formalny, żeby zakończyć dyskusję. Pan Marcin Krzyżanowski był ostatni. Bardzo proszę, głosujemy wniosek formalny. Kto jest za zamknięciem dyskusji? Proszę podnieść rękę, przycisnąć przycisk. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Dziękuję, proszę o wynik. Za zamknięciem dyskusji 27 głosów, przeciw 2 osoby, 5 osób się wstrzymało. Dyskusja zostaje zamknięta na panu Marcinie Krzyżanowskim, zdaje się. Proszę o tablicę. Dziękuję bardzo. Pan radny Jerzy Sznerch.
Pani przewodnicząca, panie przewodniczący, panie prezydencie. Ja tu wsłuchuję się w tę dyskusję, widzę, że to sami fachowcy są od tych spraw, także aż miło słuchać, jak na te tematy się wypowiadają. Będę podziwiał pana dyrektora, jak będzie mógł odpowiedzieć na te wszystkie pytania, a szczególnie dotyczące tych politycznych tematów, bo nie wiedziałem, że w tej uchwale jest tyle polityki. No ale trudno. Niektórzy muszą takie wycieczki sobie stosować. Ja się od tego odcinam. Oczywiście będę głosował za tą uchwałą, natomiast jestem praktykiem i powiem państwu tyle. Panie dyrektorze Wąsik, panu dziękuję za te wspólne spotkania, które robiliśmy z mieszkańcami, bo tu jest pole działania i manewru do funkcjonowania radnych. Robiliśmy wspólne spotkania z mieszkańcami, gdzie przekonywaliśmy ich do kawki. Mam tylko jedną uwagę, panie dyrektorze, i tutaj bardzo bym prosił, tutaj procedura troszeczkę się wydłuża. Ja wielokrotnie interweniowałem, proszę państwa, w sprawach takich, że niepotrzebne są odsyłania do niektórych instytucji miejskich, gdzie nie wymaga tego. Po prostu troszeczkę tam organizacyjnie by trzeba coś załatwić, żeby przyspieszyć to i z tego zdajemy sobie sprawę, bo to tym ludziom na tym zależy. Ludzie pytają, którzy mają do likwidacji piece o jedną rzecz. Czy w tym roku muszę kupić jeszcze węgiel? Bo to jest dla nich podstawową rzeczą. Jeśli będzie odpowiedź, że w tym roku już, w przyszłym roku nie będą musieli kupować węgla, że zmieszczą się w tym naborze, to jest bardzo istotne. Proszę państwa, ja pamiętam, jak to się zaczynało z panem dyrektorem Andrzejem, żeśmy się spotkali z mieszkańcami. Mieszkańcy po prostu nie reagowali. Dwa, trzy wnioski, a zarządcy to w ogóle nie byli do tego przekonani. Dzisiaj jest taki nabór, że mieszkańcy pytają, o której godzinie złożyłeś wniosek, ponieważ są, oprócz tego, że są przyjmowane wnioski, to nawet jest godzina wpisana, o której zostały złożone. To jest meritum i w tym kierunku trzeba iść. Dziękuję uprzejmie.
Dziękuję bardzo. Bardzo proszę, pan radny Piotr Maryński.
Szanowni państwo, że tak powiem, słuchając się do apel kolegi, zacznę od merytorycznej wypowiedzi. Proszę państwa, tu prosiłbym o radnych, którzy mówią, że nie ma finansowania i generalnie nie publikowali nieprawdziwych wiadomości. Proszę państwa, jakbyście państwo zechcieli zerknąć na stronę internetową Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu, to w zakładce aktywne finansowanie jest finansowanie na zmniejszenie emisji pyłów i gazów ze szczególnym uwzględnieniem redukcji dwutlenku siarki, tlenków azotu oraz gazów cieplarnianych z energetycznego spalania paliw i procesów technologicznych. I teraz uwaga. Ograniczenie niskiej emisji zanieczyszczeń na obszarach zabudowanych, turystycznych oraz i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Są programy aktywne, funkcjonują. Są pieniądze leżą. Co więcej, z informacji medialnych wynika, że miasto Wrocław nie zwróciło się w ogóle od Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej z jakąkolwiek prośbą informacji, czy też dyskusją na temat pieniędzy. To jest informacja prasowa z poniedziałku z tego tygodnia. Także proszę nie wygadywać tutaj nieprawdy, że pieniędzy nie ma. Pieniądze są, tylko trzeba się po nie pochylić. Jak są z tym problemy, to ja bardzo proszę, ja chętnie pomogę i służę tutaj w tej opinii, w tej materii pomocą. Także nie propagujmy nieprawdy. I teraz, proszę państwa, no nie mogę się tutaj niestety, że tak powiem, nie pochylić nad kolegą radnym Lorencem. Powiem tak, tutaj działa chyba takie sformułowanie, które zyskało na popularności ostatnimi czasy. Tonący brzydko się chwyta. No już nie ma mniej chyba politycznego tematu niż temat związany z ochroną powietrza. Ale nie, trzeba z niego zrobić oczywiście zadymę. Nie udało się zrobić zadymy na początku dzisiejszej sesji z uchwałą, apelem antyfaszystowskim. No to teraz próbujmy zawalczyć o apele typu rządzie daj więcej pieniędzy. Platforma, jak widać, jest dobra w apelach głównie obecnie, albo w różnych zadymkach na ulicy. No powiem tak, no, trzeba różne triki i chwyty stosować, żeby zrobić dym i żeby zaistnieć medialnie, bo słupki spadają. Gorący apel, szczególnie do kolegi Lorenza, bo to jest kolejny raz. No, próbujmy chociaż jeden temat zrealizować w miarę możliwości, żeby się zrobić swoją robotę, którą mamy do zrobienia na szczeblu Rady Miejskiej. Oczywiście nie zaniedbując naszych działań, jeżeli chodzi o kwestie rządowe, bo to oczywiście jasna sprawa, że to też trzeba robić i to robimy. Ale koncentrujmy się na tym, co możemy zrobić tu i teraz. I tak jak mówię, no spróbujmy, czy jakikolwiek temat jest, który nie możemy zaraz zrobić próby zamieszania z tego tytułu. No udało się panu radnemu Lorencowi zamieszanie wywołać. Dziękuję.
Dziękuję bardzo. Pan radny Piotr Ule, proszę.
Panie przewodniczący, panie prezydencie, Wysoka Rado. Ja w pamięci mam takie jedno spotkanie konsultacyjne dotyczące uchwały antysmogowej dla przyjmowane przez Sejmik Województwa dla miasta Wrocław, gdzie rzeczywiście bardzo, to zdaje się było przy Spółdzielczej ulicy, było zaproszenie dla mieszkańców Śródmieścia, Wielkiej Wyspy. Dyskusja dotyczyła tego, jak i na jakich warunkach mieszkańcy mogą decydować się na wymianę pieców bądź nie. Byli reprezentanci organizacji ekologicznych, byli zwykli mieszkańcy, byli samorządowcy. No właśnie, tylko trochę zabrakło samorządowców, którzy tak naprawdę, tak jak Jurek Szerk powiedział, powinni w takiej sytuacji być obecni na takich spotkaniach. Szczerze mówiąc, byłem zaszokowany, byłem zadziwiony, że w tak kluczowej dla tej praktyki walki ze smogiem i wymiany pieców we Wrocławiu, tej strategii, jednak państwo, koleżanki i koledzy nie chcieli uczestniczyć w takim spotkaniu, ale to jakby z drugiej strony. Wracając, no nie odwracajmy kota ogonem. Ja rozumiem, że radni Prawa i Sprawiedliwości 2 lata temu głosowali przeciwko temu, żeby rząd na nasz apel tak naprawdę odpowiedział i wprowadził klasyfikację pieców, klasyfikację paliw. Okazuje się, że część z tego jednak dało się wprowadzić mimo tego negatywnego głosu radnych Prawa i Sprawiedliwości. Ja wtedy apelowałem, żebyście mieli więcej wiary w swoich kolegów w Warszawie. I okazało się, że miałem rację. Powinniście mieć wtedy więcej wiary, więc nie zapierajcie się tak w ten sposób, bo to jest kompletnie bez sensu. Instrumenty, które funkcjonują na poziomie Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska przez wielu w tym momencie są krytykowane jako na przykład mniej opłacalne niż niektóre rozwiązania komercyjne, więc oczywiście pieniądze są, tylko bardzo trudno z nich skorzystać. Wróćmy na ziemię, wróćmy do spotkań z mieszkańcami, tam pewnie dowiedzielibyście się po prostu, że te rozwiązania nie zadziałają. Potrzeba rozwiązań na poziomie krajowym, nie możemy jako samorządy zostać z tym sami. Macie kolegów, macie koleżanki, macie numery telefonów, ciężko nad tym pracujcie i naprawdę nie uciekniecie od tego. Nie uciekniecie od tego, ponieważ problem nie jest tylko i wyłącznie samorządowy. Smog nie powstaje tylko i wyłącznie na terenie danej gminy, na terenie danego powiatu, na terenie danego województwa i nie zależy tylko i wyłącznie od czynników, które funkcjonują na poziomie samorządowym. To są czynniki, na które po prostu tutaj nie mamy wpływu. Jedynie rząd ma wystarczające narzędzia. A tutaj mamy cały szereg wyzwań, przed którymi musimy stanąć. Myślę, że niedługo będziemy o tym wiedzieli więcej. Bardzo serdecznie dziękuję.
Dziękuję bardzo. Pan radny Marcin Krzyżanowski. Minuta.
Tak jak już wspomniałem, ten rząd zrobił więcej niż poprzednie, jeśli chodzi o walkę ze smogiem. To jest sprawa rządu, tak? To o tym rozmawiamy. Tylko jak przychodzi co do czego, i teraz chciałem powiedzieć na temat hipokryzji, to obrońcy powietrza czystego we Wrocławiu, którzy tutaj wszędzie o tym opowiadają, jak to trzeba z tym walczyć, podnoszą rękę przeciwko zwiększaniu nakładów z budżetu Wrocławia na walkę ze smogiem. I to są fakty, które miały miejsce 2 miesiące temu. No i to jest dla mnie hipokryzja, bo zamiast się skoncentrować na tym, co wy możecie zrobić, no to opowiadacie właśnie takie historie.
Dziękuję bardzo. Dyskusja jest zamknięta. Czy pan dyrektor by się odniósł do pytań? Dziękuję.
Tak, oczywiście, proszę państwa, bardzo dziękuję.
Szanowni państwo, dawno nie uczestniczyłem w tak zgodnej i merytorycznej dyskusji, bo powiem tak, zacytuję tutaj cytat z Misia, bo tak naprawdę i im i nam chodzi o dobro naszego klubu. Szczerość w naszym klubie to norma. Bo tak naprawdę, proszę państwa, niezależnie od tego, czy państwo reprezentują klub Prawa i Sprawiedliwości, czy Platformę Obywatelską, czy też inne, że tak powiem, środowiska, to tak naprawdę chcemy wszyscy jednego. Chcemy, żeby zamiast 30 tysięcy pieców dzisiaj było ich w jak najszybszym czasie jak najmniej. Co do tego nie ma wątpliwości. I ten program wymiany pieców, miejski program wymiany pieców, ma być prostym programem, bo chodzi o prostą rzecz. Trzeba sfinansować w dużej części możliwości wymiany tych pieców mieszkańcom Wrocławia. Przepraszam bardzo, musiałem sięgnąć po materiały. Proszę Państwa, odniosę się teraz do niektórych Państwa wypowiedzi, aczkolwiek oczywiście postaram się te wątki zaczepne czy zaczepno-polityczne pominąć, bo one nie stanowią meritum treści uchwały. Chciałbym powiedzieć tutaj na wniosek pana radnego Maryńskiego. Po pierwsze, to nie jest tak, że zasługą państwa jest to, że zostały tam opisane, dopisane odnawialne źródła energii, bo to zostało już zrobione wcześniej i w dniu dzisiejszym wobec wczorajszego zgłoszenia autopoprawki należy dzisiaj traktować to jako jedną uchwałę. Odnawialne źródła energii, które pan radny wymienił, to między innymi wiatr, woda, pływy oceanu, temperatura oceanu, co oczywiście nie są możliwe do wykorzystania we Wrocławiu ze względów oczywistych, a tak naprawdę z praktyki wynika, że tylko jedynie pompy ciepła mogą w całości zamienić ogrzewanie piecowe na w pełni wydajne ogrzewanie to proekologiczne pochodzące z OZE. Ale żeby zakończyć tę dyskusję właśnie niepotrzebną, to oczywiście zgłosiliśmy autopoprawkę, żeby to były odnawialne źródła energii, w tym pompy ciepła. Wracając jeszcze do precyzowania tego, o co pan radny prosił, to oczywiście możemy wpisać i właściwie to chyba składam autopoprawkę do autopoprawki, że ten punkt będzie brzmiał: urządzenie grzewcze wykorzystujące odnawialne źródła energii, przecinek, w tym pompę ciepła. Jeżeli widzę po geście pana radnego Maryńskiego, że jest content, ale przypomnę tylko, że w obecnym obowiązujących zasadach Wysoka Rada wpisała, oczywiście to jest uchwała z 2014 roku, w paragrafie pierwszym punkt 1, odnawialne źródło energii. Wtedy pan radny Maryński nie zgłaszał tego typu uwag. Widocznie bardzo chciał dzisiaj mieć udział w treści tej uchwały. W związku z tym tak niech się stanie. Proszę Państwa, odnosząc się do uwag Komisji Statutowej, rzeczywiście sprawa jest taka dość, bym powiedział, niecodzienna, dlatego że zastosowaliśmy ten manewr, kiedy będą niby w jednym czasie, niby takie uchwały, chociaż one mają trochę inną treść i inną podstawę prawną, ale to dzięki temu, żeby wrocławianie choć przez jeden dzień nie byli pozbawieni możliwości uzyskania dotacji. Ta uchwała, która dzisiaj obowiązuje, ona wygaśnie samoczynnie poprzez wyczerpanie się środków z kawki i poprzez rozliczenie tej dotacji. Także te wątpliwości prawne, które rzeczywiście być może istnieją, ale z kolei moje służby prawne nie mówią, że to jest taki wielki problem, kładziemy na karp tego, że tak ma być dobrze dla Wrocławian. Proszę Państwa, dziękuję za zdjęcie satelity, ale ja właśnie o tym mówiłem, że różne źródła, w tym jakieś portale na Twitterze podają różne informacje, więc nie wiem, czy informacje portalowe, czy oficjalne informacje z Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska, ale powtarzam, to nie jest tak, że mówimy, że jest dobrze, jest źle, ale nie jest tak tragicznie, jak niektórzy chcieli to przekazywać. Nie jest prawdą, proszę Państwa, że nic więcej w tej materii nie robimy. Trwają jednocześnie prace, to akurat jest w Departamencie Zrównoważonego Rozwoju i we współpracy z MOPS-em, również i przy udziale pana dyrektora Sutyka, nad uchwałą w sprawie pomocy finansowej dla osób, które mogłyby być wykluczone energetycznie, czyli dla tych osób, które dzisiaj mają wątpliwości, czy wymiana pieca na nowy sposób ogrzewania, często bardziej kosztowny, czy oni to udźwigną. Dotujemy dzisiaj wymianę pieca w dużej części. Chcemy też myśleć o tym, żeby stworzyć możliwości ulżenia w tym okresie już eksploatacji. Pan radny Chmielewski pyta się, co zrobimy, jak zostanie 10 tysięcy pieców niekomunalnych. Ja bym chciał, panie Janie, żebyśmy dzisiaj mieli taki stan, że mamy tylko 10 tysięcy i problem, co z nimi zrobić. Otóż, proszę Państwa, apelujemy, prowadzimy szeroką kampanię informacyjną czy edukacyjną. Jest uchwała antysmogowa. Myślimy o dotacjach na ogrzewanie, o czym mówiłem przed chwilą. Jak również czekamy na działania strony rządowej w zakresie tym, o którym tu dzisiaj mówiono. Oczywiście nie będę komentował rozmowy pan radny Czepil, pan radny Lorenc. Powiem tylko tak. Dzisiaj na kolegium prezydenta podjęliśmy decyzję o finansowaniu 4 albo 6 kamienic. Już nie pamiętam w tej chwili sumy, jaką będzie na to wydana, ale ta inwestycja łącznie z termomodernizacją w tym roku wyeliminuje, i to jest poza kawką, poza tym liczeniem, o którym dzisiaj mówiliśmy, ponad 200 piecy. Ponad 200 piecy. Obiecuję, pani radny Sznerch, że przyjrzymy się, czy organizacyjnie coś da się tutaj w tej procedurze przyspieszyć. My mamy ten sam problem, bo jeżeli mówimy 2000 w zeszłym roku, 2200 w tym roku, aż do prawie 4000 za 8 lat, to my musimy również te wszystkie wewnętrzne procedury związane z udzielaniem pozwoleń i z tymi wewnętrznymi procedurami przyznawania i rozliczania dotacji przyspieszyć. Mam tego świadomość i nad tym pracujemy. Natomiast nie jest prawdą, panie radny Maryński, że unikamy rozmowy na temat finansowania. Te rozmowy są prowadzone 17 stycznia tego roku. Była wizyta nasza, pan dyrektor Wąsik rozmawiał z dyrektorem Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska. Wiemy o możliwości pożyczki, ale też pewne warunki przyznawania tych pożyczek i stąd być może informacja, że tam środki jeszcze nie są wyczerpane, powoduje, że robimy jednocześnie analizy, czy inne źródła finansowania nie będą bardziej atrakcyjne. I to wszystko. Bardzo Państwu dziękuję. Proszę o przyjęcie uchwały.
Dziękuję bardzo. Przystępujemy do głosowania nad uchwałą numer 1272/18 wraz z autopoprawką. Tak, do autopoprawki, tak. Proszę o tablicę do głosowania. Kto z Państwa jest Za. Bardzo proszę o tablicę. Kto z Państwa jest za? Proszę o podniesienie ręki i przyciśnięcie przycisku. Kto z Państwa jest przeciw? Kto się wstrzymał? Bardzo proszę o wyniki. Za 35 głosów, przeciw 0, wstrzymało się 0 osób. Gratuluję, panie dyrektorze.
Bardzo dziękuję raz jeszcze.
Dziękuję. Dziękuję bardzo. W tej chwili trzy uchwały będą referowane przez dyrektora Jacka Sutryka. Pierwsza z nich, strategia rozwoju współpracy Wrocławia z organizacjami pozarządowymi na lata 2018-2022 na druku 1273/18. Zapraszam dyrektora Sutryka.
Bardzo dziękuję pani przewodnicząca, panie prezydencie, szanowni państwo. Ze względu na zakończony w 2017 roku wieloletni program współpracy z organizacjami pozarządowymi i taką bardzo intensywną debatę, bardzo intensywną i bardzo owocną debatę o współpracy między miastem, o debatę, która dotyczyła relacji miasta i organizacji pozarządowych, organizacji trzeciego sektora, zaistniała potrzeba opracowania pewnej wizji rozwoju tej współpracy, która tym razem wykraczałaby dużo dalej niż te sztywne ramy ustawowe dokumentów, które zwyczajowo przyjmowaliśmy. Mam na myśli roczny i wieloletni program współpracy miasta z organizacjami pozarządowymi. Chciałbym przypomnieć także, że o tej potrzebie mówimy w uchwalonej przez Państwa już dzisiaj strategii Wrocław 2030, która wprost rekomenduje: wzmacniajmy dotychczasowe oraz wdrażajmy i rozwijajmy nowe narzędzia współpracy administracji samorządowej z organizacjami pozarządowymi. My z uwagi na te rzeczy, o których powiedziałem, a także na bardzo intensywny cykl spotkań nieformalnej, ale zarazem otwartej koalicji przedstawicieli organizacji pozarządowych z Urzędem Miejskim, postanowiliśmy przygotować i przedstawić Państwu program, który w istocie ma być właśnie wizją rozwoju tej współpracy na lata 2018-2022. W naszym zamyśle ma to być swego rodzaju, tu nakładam cudzysłów, swego rodzaju konstytucja tego wrocławskiego modelu współpracy, który to model z jednej strony będzie obowiązywał oczywiście te struktury publiczne, miasto instytucjonalne, ale także cały sektor pozarządowy, wszystkie organizacje pozarządowe poprzez właśnie wprowadzenie pewnych w naszej ocenie, w naszej wspólnej ocenie, co warto podkreślić, nowatorskich i skutecznych rozwiązań, a także pewnych standardów tej przyszłej współpracy. Ten dokument, myślę, że był Państwu bardzo też precyzyjnie i dobrze wyłożony podczas wszystkich tematycznych komisji. W związku z tym zaoszczędzę dalszych szczegółów. Jeżeli będą pytania, chętnie odpowiem. Zależało mi w tej krótkiej wypowiedzi powiedzieć Państwu jedynie, czy wskazać na te tezy, które legły u podstaw jego przyjęcia. Od razu uprzedzając ewentualne pytania finansowe na wdrożenie tego programu, założyliśmy w tym roku kwotę 200 tysięcy złotych. W całości wdrożeniem tego programu zajmą się wyłonione w konkursie organizacje pozarządowe. Bardzo dziękuję i proszę o przyjęcie tego projektu uchwały.
Dziękuję bardzo. Proszę o opinię klubów radnych, Klub Prawa i Sprawiedliwości. Trzyma się od głosu. Dziękuję. Klub Rafała Dudkiewicza.
Dziękuję bardzo. W imieniu klubu chciałem powiedzieć, że oczywiście trudno sobie dzisiaj wyobrazić politykę społeczną bez współpracy samorządu z organizacjami pozarządowymi, z instytucjami społecznymi. Sektor właśnie już organizacji pozarządowych zatrudnia wiele osób. Ma także pokaźną liczbę wolontariuszy. Tutaj każda organizacja społeczna, pozarządowa, no ma swoją pewną misję. Tutaj widzimy, że też miasto ukazuje swoją misję w zakresie właśnie współpracy z organizacjami pozarządowymi, a strategia ma być sposobem realizacji tej myśli, tak rozumiemy, w oparciu o zasady partnerstwa, pomocniczości, efektywności, skuteczności. Uważam, że tutaj w imieniu klubu, że należałoby przy tej okazji, tej strategii, panie dyrektorze, przyjrzeć się możliwości wyodrębnienia pewnych organizacji, które realizują zadania własne gminy, bo tych potrzeb właśnie takich, można powiedzieć, społecznych jest bardzo dużo, a być może trzeba zrobić pewną gradację, bo są pewne fundamentalne zadania własne gminy i tutaj myślę, że współpraca właśnie z organizacjami opiekującymi się właśnie, które powodują, że ludzie wychodzą z wykluczenia społecznego, z marginalizacji społecznej i problem między innymi właśnie stowarzyszeń działających na rzecz osób niepełnosprawnych, chociażby właśnie porażenia mózgowego, ale nie tylko, nie? Czy innych, powiedzmy, przepadłości właśnie społecznych, ale są też organizacje, które działają na rzecz właśnie tego rozwoju społecznego, jak tu mamy na myśli właśnie ZHP, ZHR, Zawisza. Wielokrotnie zgadzam, że powiedzmy przepisy te ogólne, no nie zawsze jak gdyby próbują dostrzec jak gdyby pewną strategię właśnie tych organizacji, ich misję i być może przy tej współpracy, tej strategii miasta z organizacjami pozarządowymi może właśnie by się udało spojrzeć pewną gradacją, nie? Bo niektóre zadania po prostu muszą być realizowane, choć można powiedzieć kosztem nawet innych, no bo osoby niepełnosprawne właśnie chociażby powiedzmy te porażenie mózgowe, no jeżeli tutaj nie będą specjaliści, jeżeli rodziny nie będą mieli wsparcia, no to one sobie nie dadzą rady. Inni bardziej. Oczywiście stąd te zasady właśnie jakieś premiowania, że miasto powiedzmy standaryzuje, ale po prostu też daje dobrą opinię pewnym organizacjom, a one za to właśnie i realizują pewne zadania, ale także po prostu mają lepszą sytuację być może przed sponsorami. No warto by jak gdyby tą hierarchizację pewnych zadań, potrzeb, których się rodzi tak dużo, nie? I to, że Wrocław już podjął się tego zadania, uważamy, że to jest wyższy etap właśnie tej strategii rozwiązań współpracy miasta Wrocławia z organizacjami pozarządowymi. Opinia pozytywna. Dziękuję.
Dziękuję. Klub Nowoczesnej.
Pani Przewodnicząca, Panie Prezydencie, Wysoka Rada, Panie Dyrektorze. Krótko. Bardzo się cieszymy, widząc w rzeczywistości efekty pracy czy efekty ziarna, które zostało zasiane przy pracy nad budżetem na rok 2017, gdzie wnioskowaliśmy o zwiększenie środków właśnie na opracowanie dokumentów strategicznych związanych ze współpracą z organizacjami pozarządowymi. I od siebie w ramach komentarza powiem, że dopóki będą takie organizacje, które organizują na Nadodrzu turnieje przeciwko rasizmowi, dopóki będą takie organizacje jak Wrocławskie Centrum Sprawiedliwości Naprawczej, gdzie tak naprawdę osoby, które mają ograniczenie wolności w postaci na przykład prac społecznych, zamalowują wskazane przez lokalne społeczności na przykład rasistowskie napisy. Takie organizacje jak Dom Pokoju, prowadzące cały szereg działań mediacyjnych i mnóstwo innych organizacji pozarządowych, które robią fantastyczną robotę na terenie naszego miasta, będzie miało dobrą konstytucję, dobrą uchwałę, która reguluje zasady tej współpracy. No i co ja mogę tylko powiedzieć? Później to już tylko coraz więcej pieniędzy, coraz więcej możliwości, coraz więcej konsultacji. Wrocław staje się coraz bardziej obywatelski. Dziękuję bardzo. Oczywiście opinia klubu radnych jest pozytywna. Dziękuję bardzo.
Pozytywna, dziękuję. Komisja statutowa? Bez uwag. Komisja budżetu i finansów?
Ogłośnie pozytywna.
Czy jakieś inne komisje chcą opinię wydać? Dziękuję bardzo. Czy ktoś w imieniu własnym lub klubu chciałby zabrać głos? Nie widzę. Czy pan dyrektor chciałby się odnieść?
To trzy może króciutkie komentarze. Rozumiem intencje wypowiedzi pana radnego Chmielewskiego, ile formalnie do końca nie możemy tego typu sytuacji regulować, o tyle rzeczywiście powiedziałbym tak, te wszystkie organizacje, które realizują jako zlecone zadania własne samorządu gminnego bądź też powiatowego, te zadania obowiązkowe. Mam tutaj na myśli głównie zadania w obszarze pomocy społecznej. One są oczywiście w sposób szczególny przez nas zauważane. To zauważanie polega choćby na tym, że przyjmujemy w tych przypadkach w ramach prowadzonych konkursów podpisujemy umowy trzyletnie. Prawda? Chodzi o to, aby stabilizować ten sektor organizacji pozarządowych, mówiąc wprost, szczególnie tych, które właśnie realizują w imieniu samorządu jego zadania obowiązkowe. Druga kwestia, dziękuję panu radnemu Ule, bo rzeczywiście przede wszystkim za to wsparcie na etapie prac budżetowych, bo państwa wnioski także doprowadziły nas do tej sytuacji, że mamy środki na wdrożenie tego programu. I trzecia rzecz na koniec, którą chciałbym podkreślić, że przyjęcie tego dokumentu nie wynika z żadnych dodatkowych przepisów. Jest takim autentycznym wyrazem potrzeby, wyrazem woli, jest pewną dojrzałością po obydwu stronach do tego, że należy myśleć w taki uporządkowany sposób i w taki perspektywiczny sposób o tej współpracy. No i w momencie przyjęcia przez państwa tego programu zaczniemy wypełniać go wspólnie z organizacjami pozarządowymi, które budują rzeczywiście to wrocławskie społeczeństwo obywatelskie. Zaczniemy wypełniać go treścią. Dziękuję.
Dziękuję bardzo. Wobec tego przystępujemy do głosowania nad uchwałą na druku numer 1273, łamane na 18. Kto jest za? Proszę o przyciśnięcie guzika na podniesienie ręki. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Dziękuję. Proszę o wynik. Za uchwałą 20 osób, przeciw 0, 9 osób się wstrzymało. Dziękuję bardzo. Uchwała na druku 1274 łamane na 18 dotyczy przyjęcia powiatowego programu rozwoju pieczy zastępczej we Wrocławiu na lata 2018-2020. Bardzo proszę, panie dyrektorze.
Bardzo dziękuję. Szanowni państwo, skończył nam się poprzedni powiatowy program rozwoju pieczy zastępczej. Przyjęcie takiego programu wynika wprost z artykułu 180 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, który mówi o tym, że do zadań własnych samorządu powiatowego należy opracowanie i realizacja trzyletniego programu dotyczącego rozwoju pieczy zastępczej. Proszę państwa, program ten, jak już bardzo króciutko, został przygotowany w oparciu o diagnozę sytuacji pieczy zastępczej w naszym mieście, ale także o analizę sytuacji i potrzeb osób opuszczających pieczę zastępczą. W okresie sierpień-listopad 2017 roku przebadano łącznie 252 rodziny zastępcze, które funkcjonują na terenie Wrocławia, 15 placówek opiekuńczo-wychowawczych typu rodzinnego, a także 85 usamodzielnianych wychowanków różnych form pieczy zastępczej. Tak mówiąc w wielkim skrócie, wygląda też ten system pieczy zastępczej we Wrocławiu. I z tego wynikają te cele, które stawiamy przed sobą, a o których mówi ten program. Po pierwsze, chcemy w dalszym ciągu rozwijać i podnosić jakości rodzinnej pieczy zastępczej. Chcemy zapewnić odpowiednie warunki dzieciom i młodzieży, która do tej pieczy zastępczej trafia. Tutaj szczególne akcenty tym razem padają na kwestie także usamodzielnianych wychowanków tych placówek rodzinnej pieczy zastępczej, a także zastanawiamy się wspólnie i staramy się polepszać te organizacyjne warunki, które no, sprawiają, że te różne formy pieczy zastępczej funkcjonują. Mam tutaj na myśli głównie to, że co roku staramy się podnosić pieniążki, które dostają rodziny zawodowe, zastępcze na terenie Wrocławia, które zajmują się wychowaniem i opieką powierzonych im dzieci. Ja chcę powiedzieć jednocześnie, że jest to zgodne z tym, o czym mówi się generalnie w tej chwili w kraju, aby preferować i aby akcentować w systemie pieczy zastępczej te wszystkie rodzinne formy niż te instytucjonalne, które też mamy w systemie, bo też w naszej ocenie są potrzebne. Bardzo proszę o przyjęcie tego projektu uchwały.
Dziękuję bardzo. Proszę o opinię Klubu Radnych, Klub Prawa i Sprawiedliwości. Opinia pozytywna, klub Rafała Dutkiewicza.
Dziękuję bardzo. Ja chciałem powiedzieć w ten sposób, że jest duża satysfakcja, że kiedyś właśnie jak były reformy samorządowe, to piecza zastępcza z edukacji przeszła do pomocy społecznej. I tu widać, że właśnie jak w tym chociażby przedłożonym materiale, jak wielką pracę właśnie muszą wykonać pracownicy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, żeby zrealizować. Zadań, jakie ma do realizacji pion edukacji, jest tak dużo, że to gdzieś było na marginesie. A tutaj, jeżeli nie uratujemy tych młodych ludzi, to ponosimy klęskę społeczną. I dlatego bardzo ciekawy jest ten materiał, który tam jest zawarty, mimo że mówimy o przyszłości 2018-2020, to jest sporo właśnie tego, co do tej pory zostało wykonane i z taką pieczowitością i z takim narażeniem. Warto powiedzieć, że coraz trudniej jednak o ludzi, którzy by chcieli po prostu w tym segmencie pracować, tym bardziej tutaj jest ważna rola właśnie działań Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej. Opinia pozytywna, dziękuję bardzo.
Opinia pozytywna, klub Nowoczesnej. Opinia pozytywna, dziękuję. Komisja statutowa. Bez uwag, Komisja Rodziny, Zdrowia i Spraw Socjalnych. Opinia pozytywna, Komisja Budżetu i Finansów. Komisja Edukacji i Młodzieży. Komisja Edukacji i Młodzieży. Pozytywna. Dziękuję bardzo. Czy ktoś w imieniu własnym lub klubu chciałby zabrać głos? Nie widzę. Czy pan dyrektor chce się odnieść do uwag? Dziękuję bardzo. Przystępujemy do głosowania. Uchwały na druku 1274/18. Kto jest za? Proszę o podniesienie ręki. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Ja dziękuję bardzo. Za 31 osób, 0 osób wstrzymujących się i 0 głosów przeciwnych. Dziękuję bardzo. Przystępujemy do kolejnej uchwały. Zniesienie we Wrocławiu pomnika Ignacego Jana Paderewskiego na druku 1275/18. Bardzo proszę, panie dyrektorze.
Bardzo dziękuję. Szanowni państwo, niech za ilustrację tego mojego wystąpienia ten slajd posłuży. Ja przypomnę, że byliście państwo uprzejmi 23 listopada ubiegłego roku przyjąć uchwałę zamiarową w sprawie wzniesienia pomnika w formie popiersia we Wrocławiu Paderewskiego. Przypomnę, że chcielibyśmy, aby to popiersie znalazło się na bulwarze Tadka Jasińskiego we Wrocławiu. To jest ten zbieg promenady staromiejskiej z ulicą Krupniczą we Wrocławiu. Robimy to wszystko, aby uczcić i uświetnić ten szczególny dla nas rok i to wydarzenie się będzie z całą pewnością doskonale w to wpisywało rok stulecia odzyskania niepodległości. Rozmawialiśmy ostatnio dość dużo o Paderewskim, o tym, że koncertował we Wrocławiu, no ale poza tym, że był pianistą, że był kompozytorem, to był także ważnym, szczególnie dla tamtego międzywojennego okresu politykiem. Dzisiaj przychodzę do państwa po to, aby was prosić o potwierdzenie tej wówczas podjętej uchwały zamiarowej, abyśmy mogli przyjąć uchwałę zasadniczą w sprawie wzniesienia pomnika, o co państwa proszę. Dziękuję.
Dziękuję bardzo. Proszę o opinię klubów radnych, klub Prawa i Sprawiedliwości. Pozytywna, klub Rafała Dutkiewicza. Pozytywna, klub Nowoczesnej. Dziękuję bardzo. Komisja statutowa. Bez uwag, Komisja Kultury i Nauki.
Bardzo pozytywna.
Pozytywna, Komisja Partycypacji Społecznej i Osiedli. Pozytywna, Komisja Rozwoju Przestrzeni i Architektury. Przestrzennego architektury. Dziękuję. Czy ktoś w imieniu własnym chciałby zabrać głos? Bardzo proszę, pan radny Jacek Kosowski.
Szanowny panie dyrektorze, szanowni...
Olbert pierwszy.
Dziękuję. Szanowny panie dyrektorze, szanowni państwo radni, ja tylko ten do powiedzenia, bo rzeczywiście panie dyrektorze koncertował, jak dobrze pamiętam, w 1891 i w 1901 roku. To było jakby ten wątek nasz wrocławski, mówię o naszym znanym Ignacym Paderewskim. Dziękuję uprzejmie.
Dziękuję bardzo. Bardzo proszę, pan radny.
Szanowni państwo, w pobliżu lokalizacji tego pomnika na budynku Starej Giełdy jest tablica upamiętniająca ten koncert. Jak państwo sobie przypominacie, mieliśmy tutaj spotkanie z miniaturą tej rzeźby przedstawiającej Paderewskiego i wtedy zdecydowaliśmy, żeby także miniaturę tę umieścić w naszej sali obrad lub w klubie radnego. Będę miał spotkanie z autorem tej rzeźby, który nam zaoferuje miniaturę, ale wyraźnie większą niż tą, którą widzieliśmy wtedy, i będzie ona zgodnie z jego poczuciem estetyki i z jego opinią umieszczona najprawdopodobniej tutaj w sali obrad Rady Miejskiej. Odsłonimy ją na ostatniej naszej sesji. No trudno nam w tej chwili powiedzieć, która to będzie sesja, czy to będzie sesja wrześniowa, czy październikowa, jako pamiątka stulecia odzyskania niepodległości, jako pamiątka po siódmej kadencji Rady Miejskiej Wrocławia. Myślę, że to także będzie piękny akcent, bo ta postać wszystkich łączy poprzez swój artyzm i rolę w polityce. Człowiek bardzo pozytywny, piękna postać. Dziękuję.
Dziękuję bardzo. Czy pan dyrektor? Dziękuję bardzo. Przystępujemy wobec tego do głosowania. Bardzo proszę o przegłosowanie uchwały na druku 1275/18. Kto z państwa jest za? Proszę o podniesienie ręki. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Dziękuję bardzo. Proszę o wyniki. 33 głosy za, przeciw 0, wstrzymało się 0 osób. Dziękuję bardzo.
Dziękuję.
Przechodzimy teraz do całego bloku uchwał pana dyrektora Jacka Barskiego. Mamy 8 przystąpień do sporządzenia miejscowego planu i poproszę pana dyrektora, żeby omówić wszystkie po kolei, a później będziemy każdą uchwałę z osobna oczywiście głosowali, czyli od punktu 19 do włącznie z punktem 26, to są przystąpienia. Więc w tej chwili pan dyrektor omówi wszystkie razem. Dziękuję bardzo.
Pani przewodnicząca, panie prezydencie, Wysoka Rado. Z przyjemnością zastosuję się do tej prośby. I tak po kolei. Na zachodzie miasta dość znaczny obszar o powierzchni około 50 hektarów. Jest to teren w rejonie ulicy Czmielowickiej, Ratyńskiej i Wyboistej we Wrocławiu. Powodem tego przystąpienia podstawowym jest to, że jest to, tak jak zaznaczyłem, jak słyszeliście państwo po liczbie określającej obszar, duży teren. Wpływają na w tym rejonie do Wydziału Architektury i Budownictwa wnioski o wydanie decyzji o warunkach zabudowy. Jest to zdecydowanie taki areał, który w naszej opinii wymaga opracowania planu miejscowego. Dlatego też proponujemy państwu podjęcie go w tym miejscu. Bardzo proszę o pozytywną decyzję. Kolejne przystąpienie to jest obszar około 5 hektarów położony w rejonie Strachocina i Wojnowa, czyli przemieszczamy się na przeciwległy kraniec miasta, na wschód. Tutaj w istocie rzeczy mamy do czynienia ze zmianą planu, który obowiązuje przeznaczenia terenu w tym obszarze. To są aktywność, szeroko pojęta aktywność gospodarcza. Jednak ze względu na fakt rewitalizacji linii kolejowej, tej prowadzącej przez Wojnów i dalej w kierunku Czernicy, planowany w tym obszarze jest węzeł przesiadkowy Park and Ride. Zapisy obowiązującego planu uniemożliwiają realizację tego przedsięwzięcia, także ponieważ ono jest realizacyjnie, będzie pewnie powstawało w okresie 3-4-letnim. Mamy czas, żeby przygotować kwestie formalne dokumentów. Zaczynamy od zmiany planu. Kolejne przystąpienie to jest centrum, niedalekie sąsiedztwo Muzeum Architektury, Galerii Dominikańskiej. Działka, która swoją powierzchnią podobna jest do poprzedniej sytuacji, około 5 hektarów. Przepraszam, około tutaj, to kolejny plan. Tutaj jest 1 hektar, więc nieco mniejszy teren. Obszar, w którym dzisiaj mamy do czynienia z obiektami Wrocławskiego Centrum Rozwoju Społecznego, tutaj w południowej części tego terenu, a pozostały obszar to tereny, w których kiedyś znajdował się budynek operatora telefonii cyfrowej. On tam chyba do tej pory jeszcze jest. Natomiast plan, który tutaj obowiązuje, zapisuje funkcje związane z biurami częściowo, ale też częściowo z wielopoziomowym parkingiem. Pojawia się możliwość innego wykreowania tej przestrzeni, która ożywi partery, wprowadzi usługi ogólnodostępne dla mieszkańców, wykreuje być może ciekawe przestrzenie publiczne i wprowadzi nieco inaczej kształtowaną mieszankę funkcji biurowo-usługowych, być może z hotelem. Kolejne przystąpienie to jest obszar, który jest położony na południu miasta w obrębie Ołtaszyn. Tutaj powierzchnia objęta planem to nieco ponad 1,5 hektara. Jest to teren i projekt uchwały, który przygotowaliśmy na wniosek mieszkańców, którzy z kolei interweniowali u państwa radnych. Jest to obszar, który też jest objęty obowiązującym planem miejscowym, w obrębie którego na dzisiaj w planie funkcjonują enklawy przeznaczające teren pod ogrodnictwo. Wtedy, kiedy plan był opracowywany, właściciele tego terenu, którzy brali udział w postępowaniu, składali wnioski, żeby tego typu działalność tam pozostawić i umożliwić w planie. Dzisiaj po kilkunastu latach, bo plan, który chcemy zmienić, uchwalony został w 2002 roku, ta wizja się zmieniła, rozumiemy to. Teren jest terenem zabudowy jednorodzinnej i tego typu przeznaczenia planujemy tam wprowadzić. Następne dwa przystąpienia położone są również właściwie w centralnej części miasta, dzielnica Borek. Jeden z nich to jest w rejonie ulicy Orlej, Bolesława Ulanowskiego, Sokole i Racławickiej we Wrocławiu. To jest ten załącznik graficzny i drugi po sąsiedzku przez ulicę w rejonie ulicy Orlej i Racławickiej. Mają taki cel, że tak jak państwo widzą, jest to teren, w który zabudowany jest obiektami w większości o dość dużym gabarycie, willowymi, ale o charakterze albo niewielkich domów mieszkalnych, albo domów jednorodzinnych, bliźniaczych. Duża część tego obszaru stwarza potencjalną możliwość lokalizowania zabudowy w drugiej linii. Chcemy temu przeciwdziałać, chcemy stworzyć zasady zagospodarowania tego terenu, stąd przystąpienie do pracy. Natomiast w dwóch różnych częściach, jakby dlatego, że obydwa obszary charakteryzują się trochę innym rodzajem zagospodarowania jednak i problemami i chcemy rozdzielić je ze względu na spodziewany inny nieco czas opracowania tych planów. Kolejny projekt przystąpienia to jest, szanowni państwo, przystąpienie w rejonie ulicy Rakietowej, jeszcze dworzec Wrocław nad Odrze. Podejmujemy plan, który jest istotny ze względu na to, że przestrzeń objęta obszarem opracowania to w dużej mierze jest przestrzeń publiczna. Znajdują się tam również obiekty związane na dzisiaj z ruchem kolejowym, ale też inne obiekty mieszkalne. Teoretycznie istnieje możliwość pozyskiwania decyzji o warunkach zabudowy w tym obszarze. Nie ma tam bowiem na dzisiaj planu. Chcemy planem uregulować zasady zagospodarowania tego terenu. Również w świetle sytuacji, w której kolej sprzedała obiekt dworca na Dodrze, więc zapewnienie funkcji, która może umożliwić chociaż w części obsługę ruchu pasażerskiego, wydaje się być istotna. I jeśli dobrze liczę, ostatnie przystąpienie to jest przystąpienie w rejonie ulicy Granicznej, południowo-zachodnia część Rakietowej, południowo-zachodnia część miasta. Sytuacja wygląda w ten sposób, że załącznik graficzny, który państwo widzą na ekranie, obejmuje teren nieszczególnie duży, natomiast tam nieco poniżej 1,5 hektara. Część tych terenów objęta jest planami, ale we fragmencie pozostawiona rezerwa komunikacyjna dość szeroka. Na dzisiaj już nie ma takiej potrzeby rezerwowania tak dużych obszarów. To jest jedna rzecz. Druga, że w tej części, która nie jest objęta planem, pojawiły się wnioski o zabudowę mieszkaniową, która znajduje się z jednej strony w sąsiedztwie istniejącej, ale z drugiej podchodzi bardzo blisko do autostradowej obwodnicy Wrocławia. trzeba również w naszej ocenie tutaj zareagować i ustalić zasady zagospodarowania terenu poprzez opracowanie planu, a nie wydanie decyzji o rąbkach zabudowy. I to jest, jeśli dobrze liczę, tak, wszystko, jeśli chodzi o przystąpienie.
Dziękuję bardzo. Przystępujemy do głosowań. Najpierw przystępujemy do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic Szmielowieckiej, Radzieńskiej i Wyboisy we Wrocławiu. To wiem. To jest na druku 1269/18. Bardzo proszę opinię Klub Radnych Prawa i Sprawiedliwości.
Przystąpień.
Do wszystkich przystąpień. Dziękuję. Klub Rafała Tuskiewicza. Opinia pozostała do wszystkich przystąpień. Klub Nowoczesnej. Opinia pozytywna do wszystkich przystąpień? Dziękuję bardzo. Bardzo proszę o opinię Komisji Statutowej. Brak uwag. Dziękuję bardzo. Komisja Rozwoju Przestrzennego i Architektury. Pozytywna dla wszystkich przystąpień. Komisja Infrastruktury Komunalnej i Gospodarki. Pozytywna dla wszystkich przystąpień. Komisja Komunikacji i Ochrony Środowiska. Opinia jednogłośnie pozytywna do wszystkich przystąpień. Dziękuję bardzo. Czy ktoś w imieniu własnym lub klubu chciałby zabrać głos? Bardzo proszę, pan radny Jerzy Sznerch.
Pani przewodnicząca, panie prezydencie, Wysoka Rado. Ja mam pytanie o przystąpienie, jeśli chodzi o dworzec na Dorze. Ja rozumiem, że to przyspieszenie nastąpiło z racji tego, że akurat nie wykup nastąpił i tak dalej. I cieszę się, żeby nastąpiło przyspieszenie, dlatego że interesuje mnie perspektywicznie, jakie tam będzie, jakie, do jakich celów tam ewentualnie będzie przewidziane zabudowa, ewentualnie działalność tego dworca.
To wszystko, tak? Dziękuję bardzo. Nie widzę więcej zgłoszeń. Bardzo proszę pana dyrektora o odpowiedź.
Tak jak pan radny zauważył, ta wiedza podejrzewam z pracy na komisjach Rady Miejskiej. Myśmy planowali przystąpienie w tym obszarze jeszcze w zeszłym roku i zaplanowaliśmy je mniej więcej na kwiecień, maj tego roku. Natomiast to przyspieszenie, o którym pan powiedział, rzeczywiście skatalizowała sytuacja, która obrotu tym obiektem. Natomiast tak jak państwo doskonale wiedzą, proces opracowania planu miejscowego jest procesem, w którym bierze udział wiele stron, więc nie jestem w stanie dzisiaj powiedzieć precyzyjnie, jakiego typu przeznaczenia, z jakiego typu przeznaczeniami skończymy zapisanymi dla obiektu dworca na Dodrze dzisiejszego. Będzie się w tej materii wiele stron wypowiadać, natomiast to z czym wchodzimy w pracę jakby, to jest obiekt, który... Przepraszam za niepolskie wyrażenie, taki miks funkcjonalny, to znaczy pomieszanie różnych funkcji. Na pewno wydaje się, że na tym etapie powinno być zapewnione, co zresztą podobno zostało zapewnione też w umowie sprzedaży, dostęp do funkcji dworca, do peronów, tak, z funkcjami sprzedaży biletów, ale na pewno tam mogą się pojawić jakieś biura, na pewno mogą się pojawić różnego typu usługi, które w takim obiekcie, w tym obszarze miasta mogą się pojawiać, na przykład handel, być może gastronomia, ale no tutaj o szczegółach będzie decydować praca nad planem. Natomiast wszystkich państwa zainteresowanych, co gwarantuje ustawa, ale również ja zapraszam do udziału w planie na odpowiednim etapie, można składać wnioski, można brać udział w wyłożeniu do publicznego wglądu i na pewno każdy pomysł będziemy rozważać. Także zapraszam do współpracy pana radnego.
Dziękuję bardzo. Wobec tego przystępujemy do głosowania po kolei wszystkich uchwał. Uchwała na druku 1269/18. Kto jest za? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Dziękuję bardzo. Proszę o tablicę z wynikami. Za 31, przeciw 0, wstrzymało się 0 osób. Dziękuję bardzo. Uchwała na druku 1270/18. Bardzo proszę, kto jest za? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Dziękuję bardzo, proszę o wynik. Za 32 osoby, przeciw 0, wstrzymało się 0 osób. Dziękuję bardzo. Uchwała na druku 1271/18. Bardzo proszę, kto jest za? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Dziękuję bardzo, proszę o wynik. 32 osoby za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących się. Dziękuję bardzo. Uchwała na druku 1278/18. Bardzo proszę, kto jest za? Kto się wstrzymał? Kto jest przeciw? Dziękuję, proszę o wynik. Za 32 osoby, 0 głosów sprzeciwu, 0 wstrzymujących się. Dziękuję bardzo. Kolejna uchwała na druku 1279/18. Bardzo proszę, kto jest za? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Bardzo proszę o tablicę z wynikami. Za 31 osób, 0 głosów wstrzymujących się, 0 przeciw. Dziękuję bardzo. Kolejna uchwała na druku 1279/18. Przepraszam, 1280/18. Kto jest za? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Dziękuję bardzo. Proszę o wyniki. 32 osoby za, przeciw 0, wstrzymało się 0. Dziękuję. Kolejna uchwała 1281/18. Bardzo proszę, kto jest za? Kto się wstrzymał? Kto jest przeciw? Dziękuję bardzo. Proszę o wynik. 32 osoby za, 0 wstrzymujących się, 0 przeciw. Dziękuję bardzo. I w tym bloku ostatnia uchwała 1282/18. Bardzo proszę, kto jest za? Kto się wstrzymał? Kto jest przeciw? Bardzo proszę o wynik. 32 osoby za, 0 wstrzymujących się, 0 głosów przeciwnych. Dziękuję bardzo. Przystępujemy do 27 punktu porządku obrad. To jest uchwalenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic Kosmonautów i Żernickiej we Wrocławiu na druku 1302/18.
Czy mogę prosić rzutnik? Szanowni Państwo, uchwalenie planu w miejscu, które na zachodzie miasta, które Państwo pewnie doskonale kojarzą, rejon skrzyżowania, rejon właściwie ulicy Kosmonautów, ale widzimy tutaj dochodzącą od północy ulicę Fildorfa, przy której to jest zlokalizowany szpital wojewódzki. I ten teren położony na południe od ulicy Kosmonautów, którego zachodnią granicą będzie w przyszłości coś, co nazywamy Aleją Stabłowicką, trochę w żargonie naszym urbanistycznym, ale w każdym razie przedłużenie osi na południu zaczynającej się na terenie lotniska wrocławskiego. To jest 42-hektarowy obszar, z którego znaczna część przeznaczona jest pod kolejny obiekt szpitalny, mianowicie Dolnośląskie Centrum Onkologiczne, czyli obiekt lecznictwa o znaczeniu ponadlokalnym, który zgodnie z wnioskiem od marszałka ma kumulować w sobie działalność Dolnośląskiego Centrum Onkologicznego, ale również Dolnośląskiego Centrum Chorób Płuc, które dzisiaj znajduje się jedno przy placu Hirschfelda, a drugie przy ulicy Grabieszyńskiej. Tak więc to jest ta podstawowa, to jest ten podstawowy cel. Pas usług oddzielony ulicą, którą widzicie Państwo na rysunku planu w południowej części tegoż planu, to są szersze nieco przeznaczenia usługowe, ale dopuszczające również usługi medyczne, pewnie już bardziej o komercyjnym charakterze, które zwykle w sąsiedztwach szpitali pojawiają się samoistnie. To, co na ekranie wychodzi w takim kolorze brązowo-pomarańczowym, w rzeczywistości jest pokryte takimi zielonymi kropeczkami na rysunku, które oznacza pozostawienie terenu biologicznie czynnego, podzieleń, po to, żeby tworzyć właściwe, nazwijmy to, bufory pomiędzy strefami, pomiędzy różnymi sposobami zagospodarowania terenu. Plany były dokładnie omawiane na komisji, więc ja jeszcze tylko z obowiązku muszę stwierdzić, że do planu została złożona jedna uwaga przez firmę Tauron, która to dotyczyła tego, ponieważ w planie zostało zapisane skablowanie linii wysokiego napięcia, które dzisiaj przebiega na powierzchnię, no to firma skarży to w ten sposób, żeby nie wprowadzać tego zapisu, żeby móc pozostawić linię na powierzchnią i żeby wprowadzić w zapisach planu takie regulacje, które są związane z przepisami mówiącymi o tym, jak teren pod istniejącą linią wysokiego napięcia może być zagospodarowany. Szanowni Państwo, W imieniu prezydenta informuję, że projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego nie narusza ustaleń studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Wrocławia i że przedstawiłem uwagę, która nie została uwzględniona przez prezydenta Wrocławia. Wnoszę o uchwalenie tego projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wraz z załącznikami, w tym drugim stwierdzającym, że plan nie narusza ustaleń studium i trzecim rozstrzygającym o sposobie rozpatrzenia uwag złożonych do planu zgodnie z przedstawioną propozycją. Dziękuję.
Dziękuję bardzo. Proszę o opinię klubów radnych. Klub Prawa i Sprawiedliwości. Opinia pozytywna. Klub Rafała Dutkiewicza. Opinia pozytywna. Klub Nowoczesnej. Opinia pozytywna. Komisja statutowa. Bez uwag. Komisja Rozwoju Przestrzennego i Architektury. Opinia pozytywna. Komisja Infrastruktury Komunalnej i Gospodarki. Opinia pozytywna jednogłośnie. Komisja Komunikacji i Ochrony Środowiska. Opinia pozytywna. Czy ktoś w imieniu klubu lub własnym chciałby zabrać głos? Nie widzę. Szanowni Państwo, przedstawione zostały Państwu uwagi nieuwzględnione przez prezydenta Wrocławia do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zgodnie z artykułem 20 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym o sposobie ich rozpatrzenia winna rozstrzygać Rada. Czy ktoś z Państwa radnych wnosi o indywidualne rozpatrzenie uwag? Wobec nie złożenia żadnego wniosku uznaję, że wolą Rady jest rozpatrzenie uwag łącznie z przedstawionym projektem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zgodnie z propozycją przedstawioną w załączniku nr 3. Wobec tego przystępujemy do głosowania. Bardzo proszę, głosujemy uchwałę na druku 1302 łamane na 18. Bardzo proszę, kto z Państwa jest za? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Bardzo proszę o wynik. 30 osób za, przeciw 0, 0 wstrzymujących się. Dziękuję bardzo. Przystępujemy teraz do kolejnej serii nadania nazw ulicom i to jest raz, dwa, trzy.
Osiem.
Osiem również uchwał. Wobec tego poproszę pana dyrektora, żeby blokiem omówił i później będziemy głosować. Dziękuję.
Dziękuję bardzo. Szanowni Państwo, pierwsze na wstępie zaznaczę, że propozycje są przygotowane zgodnie z prośbą Państwa radnych na oddzielnych uchwałach, stąd zajmują więcej miejsca w porządku obrad na marginesie, ale zreferuję razem. Pierwsze dwie propozycje to są ulice Cypryjska i Malezyjska. Obie nie pochodzą z banku nazw, obie są położone w obrębie Brochów. To są ulice, w sąsiedztwie których znajdują się, spełniając zasady gniazda nazywniczego, inne nazwy związane z ogólnie pojętymi państwami, krajami czy regionami szeroko pojętego kontynentu azjatyckiego i tak jest tam w sąsiedztwie już istniejące między innymi ulice Gruzińska, Iracka, Nepalska, Koreańska czy Plac Indyjski. Tutaj załącznik graficzny do ulicy tej malezyjskiej. Następne dwie propozycje, dwie kolejne uchwały, to są ulice w obrębie Maślice. Te z kolei pochodzą z banku nazw i nawiązują do zasady gniazdowania, do gniazd nazywniczych. Mamy tutaj w sąsiedztwie ulicę Turoszowską i Porajowską, czyli miejscowości z okolic Gorzelca i w te zasady wpisuje się ulica Bogatyńska, która łączy ulicę Śliwową i Maślicką i krzyżująca się z kolei z ulicą Bogatyńską, ulica Węgliniecka. Tym razem już będą pojedynczo, pochodząca z banku nazw propozycja położona w obrębie Psiepole, gdzie mamy w sąsiedztwie miejscowości położone na wschód od Wrocławia takie jak Kiełczowska i Bogatyńska i tutaj właśnie proponujemy ulicę Czernicką w tym miejscu. Następna propozycja również pochodzi z banku nazw w obrębie Praczy Odrzańskiej, w sąsiedztwie ulic takich jak Piekarska, Gryczana i Zbożowa. Proponujemy nazwanie pod tej przestrzeni, tej ulicy, nazwą ulicy Kukurydzianej. Wszystkie te do tej pory, jak i ta, którą zreferuję za chwilę, są to projekty uchwał na wniosek prezydenta przygotowane w związku z wystąpieniem o nadanie numerów porządkowych. Taki jest powód przygotowania tych uchwał i w tej grupie 7 związanych z osiedlami naszymi jest również pochodząca z banku nazw ulica Pigwowa w obrębie Ołtaszyn, w sąsiedztwie takich ulic między innymi jak Agrestowa, Poziomkowa czy Jagodowa. I ostatnia uchwała, którą mam dzisiaj przyjemność Państwu referować, to jest miejsce położone w centrum miasta, na pewno doskonale Państwu znane, właściwie wejście do Teatru Kapitol, inicjatywa prezydenta Wrocławia na wniosek dyrektora Teatru Muzycznego Kapitol, nadania przestrzeni tej przed wejściem do teatru, nazwy skwer Wojciecha Młynarskiego. Chcę Państwu powiedzieć, że w mojej ocenie jest to bardzo dobra propozycja, natomiast Towarzystwo Miłośników Wrocławia w ramach konsultacji, które przy każdej uchwale przeprowadzamy, przysłało swoje stanowisko, które brzmi, czytam fragment: Wojciech Młynarski jest osobą godną upamiętnienia, jednak nie jest to postać tak wielka, aby ominąć uchwałę Rady Miejskiej z 15 marca 2007 roku i nie odczekać 5 lat od śmierci przed nadaniem nazwy. Zwrócę tylko uwagę na to, że uchwała, na której pracujemy, zawiera możliwość odstąpienia od tej zasady 5 lat w uzasadnionych przypadkach. Wydaje mi się, że postać pana Wojciecha Młynarskiego jest tutaj, jest taką, która umożliwia skorzystanie z tego odstępstwa. Dodatkowym elementem, który przemawia za tym w mojej ocenie, jest fakt, że na tegorocznej gali przeglądu piosenki aktorskiej właśnie gala będzie poświęcona twórczości Wojciecha Młynarskiego. Bardzo proszę o podjęcie tych uchwał.
Dziękuję bardzo. Bardzo proszę o opinię klubów radnych. Klub Prawa i Sprawiedliwości? Do wszystkich? Do wszystkich pozytywna. Dziękuję. Klub Rafała Dudkiewicza? Do wszystkich uchwał opinia pozytywna. Klub Nowoczesnej? Do wszystkich? Pozytywna do wszystkich. Dziękuję bardzo. Komisja Statutowa? Nie zgłosiła uwag do żadnego projektu uchwały. Dziękuję. Komisja Kultury i Nauki?
Do wszystkich jednogłośnie pozytywna.
Dziękuję. Komisja Rozwoju Przestrzennego i Architektury? Pozytywna do wszystkich. Komisja Partycypacji Społecznej i Osiedli? Pozytywna do wszystkich. Dziękuję bardzo. Wobec tego przystępujemy do głosowania. Głosujemy uchwałę na druku 1290. Przepraszam, tak? Czy ktoś jeszcze w imieniu właśnie własnym lub klubu chciałby zabrać głos? Bardzo proszę. Rozpędziłam się trochę. Sebastian Lorenz, bardzo proszę.
Ja już tylko nawiązując do sytuacji z 2015 roku, proponowałem wówczas, aby jedną z wrocławskich ulic nazwać imieniem profesora Bartoszewskiego. Argument o tym, że nie minęło 5 lat od śmierci pana profesora, był argumentem kluczowym do odrzucenia mojej propozycji. W związku z czym dostrzegam tutaj jawną niekonsekwencję i dziwi mnie, że ważymy postacie tak różne jak profesor Bartoszewski i Wojciech Młynarski. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo. Pan radny Michał Piechel.
Ja do mojego kolegi Sebastiana. Rady miasta ma zawsze możliwość przygotować projekt uchwały razem ze załącznikiem i złożyć. Dziękuję.
Dziękuję bardzo. Zamykam dyskusję. Bardzo proszę pana dyrektora o odpowiedź.
No właśnie. właściwie nie wiem, jak się odnieść. To znaczy od to, co pan radny Piechel powiedział, to prawda. Każdy z państwa może przygotować swój projekt uchwały. Z przykrością muszę powiedzieć, że nie bardzo pamiętam tą sytuację, na którą pan radny Lorenz się powołuje. On być może jako pomysłodawca pamięta to dokładnie, bo ma do tego emocjonalny stosunek, co jest naturalne. Mogę powiedzieć tylko tyle, że jest to, tak jak mówię, sięgając do uchwały, nie jest to warunek, którego nie można tak pominąć w ogóle. Mówię, nie pamiętam tamtej dyskusji, nie wiem, czy to państwo decydowali jako rada, czy powołuje się pan na jakąś opinię, którą przygotowałem ja, czy mój departament, więc naprawdę nie sposób się odnieść do tego, co pan powiedział, ale no to w takim razie tym bardziej, jeśli to była Komisja Kultury, to nie ja powinienem odpowiadać, ale mówię, nie jest to kwestia niekonsekwencji, jeżeli w mojej ocenie, jeżeli uchwała pozostawia taką możliwość, jest to zawsze jakiś wybór, moim zdaniem. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo. Przystępujemy do głosowania uchwały na druku 1295, łamane na 18. Bardzo proszę, kto z państwa jest za? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Dziękuję bardzo. Proszę o wynik. 34 za, 0 głosów przeciwnych, 0 głosów wstrzymujących się. Dziękuję bardzo. Przystępujemy do głosowania nad uchwałą na druku 1296, łamane na 18. Bardzo proszę, kto z państwa jest za? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Proszę o wynik. 34 za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących się. Dziękuję. Uchwała na druku 1297, łamane na 18. Bardzo proszę, kto jest za? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Bardzo proszę o wynik. 34 za, 0 przeciwnych, 0 głosów wstrzymujących się. Dziękuję bardzo. Uchwała na druku 1298, łamane na 18. Bardzo proszę, kto jest z państwa za? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Bardzo proszę o wynik. 34 za, 0 wstrzymujących się, 0 przeciwnych głosów. Dziękuję. Uchwała na druku 1299, łamane na 18. Kto z państwa jest za? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Bardzo proszę o wynik. Za 33 osoby, 0 wstrzymujących się, 0 głosów przeciwnych. Dziękuję bardzo. Uchwała 1300, łamane na 18. Kto z państwa jest za? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Bardzo proszę o wynik. 34 za, 0 wstrzymujących się, 0 głosów przeciwnych. Dziękuję bardzo. Uchwała na druku 1301, łamane na 18. Bardzo proszę, kto jest za? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Dziękuję bardzo. Proszę o wynik. 34 za, przeciw 0, wstrzymało się 0 osób. Dziękuję bardzo. Uchwała na druku 1294, łamane na 18. Bardzo proszę, kto z państwa jest za? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Bardzo proszę o wynik. 34 za, 0 wstrzymujących się, 0 głosów przeciwnych. Dziękuję bardzo. I kolejna uchwała na druku 1228, łamane na 17. Bardzo... Nie, przepraszam. To już jest koniec, tak?
Tak, 28.
Aha. 1228, łamane na 17, zgadza się. Bardzo proszę, kto z państwa jest... A nie, to teraz zgłosujemy teraz pan Skoczylas.
To ja bardzo dziękuję.
Bardzo dziękuję, panie doktorze.
Szanowni państwo, projekt uchwały na wniosek, będziemy chcieli podjąć na wniosek Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu o nadaniu jednej z ulic imienia profesora doktora Bogusława Bobrańskiego. Jest to, proszę państwa, uliczka, która znajduje się w obrębie GAI, w obrębie kampusu uniwersyteckiego przy ulicy Borowskiej, w bezpośrednim sąsiedztwie właśnie Wydziału Farmacji, a właśnie profesor Bobrański był farmaceutą znakomitym, odkrywcą wielu leków, zwłaszcza leków kojących z dziedziny psychiatrii, wielce zasłużony. I to jest taka prośba Uniwersytetu. Oczywiście spełnia uchwała wszelkie wymogi, była poddana konsultacjom i proponuję państwu przyjęcie tej uchwały.
Dziękuję bardzo. Proszę o opinię klubów radnych, Klub Prawa i Sprawiedliwości. Opinia pozytywna, Klub Rafała Dudkiewicza. Opinia pozytywna, Klub Nowoczesnej. Opinia pozytywna, dziękuję bardzo. Komisja statutowa. Bez uwag, Komisja Rozwoju Przestrzennego i Architektury. Pozytywna, Komisja Partycypacji Społecznej i Osiedli. Czy pan prezydent chciałby... Bez uwag, dziękuję bardzo. Czy ktoś w imieniu własnym chciałby zabrać głos lub w imieniu klubu? Nie widzę, przystępujemy wobec tego do głosowania. Bardzo proszę, głosujemy nad uchwałą nad druku 1228/17. Kto jest za? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Dziękuję bardzo. Proszę o wynik głosowania. 33 osoby za, przeciw 0, wstrzymało się 0 osób. Dziękuję bardzo. Przystępujemy do kolejnego punktu. Wydanie opinii o lokalizacji kasyn gry na terenie Wrocławia, to jest na druku 1259/17. Bardzo proszę pana przewodniczącego Jacka Osowskiego.
Proszę państwa, w dniu 15 stycznia bieżącego roku kasino spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie zwróciła się o zaopiniowanie lokalizacji kasyna gry w budynku położonym przy ulicy Ruskiej 6/7 i Rzeźniczej 1 we Wrocławiu oraz budynku położonym przy ulicy Kiełbaśniczej 20/21/22, czyli Art Hotel we Wrocławiu. Rola Rady Miejskiej polega tylko na tym, że wydaje opinię pozytywną lub negatywną, natomiast decyzja nie leży po naszej stronie. Proszę o ustosunkowanie się do tej prośby.
Dziękuję bardzo. Bardzo proszę o opinię Klubu Radnych Prawa i Sprawiedliwości. Bez opinii. Klub Rafała Dudkiewicza. Bez opinii. Klub Nowoczesnej. Opinia pozytywna. Komisja statutowa. Bez uwag. Komisja Praworządności i Bezpieczeństwa. Opinia pozytywna. Komisja Partycypacji Społecznej i Osiedli. Pozytywna. Komisja Infrastruktury Komunalnej i Gospodarki. Pozytywna. Czy pan prezydent chciałby wyrazić opinię? Nie, bez uwag, dziękuję bardzo. Przystępujemy wobec tego do głosowania. Uchwały na druku. Czy ktoś we własnym imieniu chciałby zabrać może głos? Nie widzę. Wobec tego to jest za wydaniem opinii pozytywnej. Proszę podnieść rękę lub i nacisnąć guzik. Bardzo proszę o tablicę do głosowania. Dziękuję bardzo. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Dziękuję bardzo. Proszę o wynik. 16 za, przeciw 9 osób. Wstrzymało się od głosu 8 osób. Opinia jest pozytywna. Dziękuję bardzo. Wydanie opinii o lokalizacji kasyn gry na terenie Wrocławia, druk 1276/18.
Proszę państwa, w dniu 26 stycznia bieżącego roku spółka Zjednoczone Przedsiębiorstwa Rozrywkowe, spółka akcyjna siedzibą w Warszawie, zwróciła się za opiniowanie lokalizacji kasyna gry w budynku położonym przy ulicy Ruskiej 6/7 i Rzeźniczej 1 we Wrocławiu. Zgodnie z regulacjami prawnymi nasza rola, jak mówiłem, polega na wydaniu opinii pozytywnej lub negatywnej, natomiast decyzja nie jest decyzją naszą. My tylko opiniujemy, proszę o wydanie opinii.
Dziękuję bardzo. Klub Prawa i Sprawiedliwości. Bez opinii. Klub Rafała Dudkiewicza. Bez opinii. Klub Nowoczesnej. Opinia pozytywna. Komisja statutowa. Bez uwag. Komisja Praworządności i Bezpieczeństwa. Pozytywna. Komisja Partycypacji Społecznej i Osiedli. Pozytywna. Komisja Infrastruktury Komunalnej i Gospodarki. Bez opinii. Pan prezydent chciałby zabrać głos? Nie widzę. Dziękuję bardzo. Wobec tego wydajemy opinię. Kto z państwa jest za wydaniem opinii pozytywnej? Proszę nacisnąć przycisk i podnieść rękę. Proszę o tablicę do głosowania. Kto z państwa jest za? Kto z państwa jest przeciw? I kto się wstrzymał? Dziękuję bardzo. Proszę o wynik. 13 osób za, 8 głosów przeciwnych, wstrzymało się 10 osób. Dziękuję bardzo. Opinia jest pozytywna.
Dziękuję bardzo pani przewodniczącej za prowadzenie tej części obrad. W tej chwili nadchodzi czas na przerwę. Czy życzycie sobie państwo 15 minut przerwy, czy przystępujemy do skarg? Przystępujemy do skarg. Wniesienie skargi na zarządzenie zastępcze. Zapraszam pana przewodniczącego Komisji Praworządności i Bezpieczeństwa Andrzeja Nabzdyka. 1266/18 to jest numer druku. Bardzo proszę.
Panie Przewodniczący, Panie Prezydencie, Wysoka Rado, uprzejmie informuję, że Komisja Praworządności i Bezpieczeństwa Rady Miejskiej Wrocławia na swoim posiedzeniu 12 lutego 2018 rozpatrzyła wniesienie skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu na zarządzenie zastępcze wojewody z dnia 8 stycznia 2018 w sprawie nadania nazwy bulwarowi wydane na podstawie artykułu 6 ustęp 2 ustawy o zakazie propagowania komunizmu innego lub innego ustroju totalitarnego. Druk 1266/18. W dniu 8 stycznia 2018 wojewoda wydał zarządzenie zastępcze w sprawie nadania nazwy bulwarowi. Zarządzeniem tym dotychczasowemu bulwarowi profesora Stanisława Kulczyńskiego nadano nazwę profesorów lwowskich. Treść uzasadnienia oparta była na opinii IPN, Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu. Ponieważ sprawa jest jak gdyby od początku do końca i drażliwa, i troszkę dyskusyjna, i różne są zdania w tym temacie, wyjaśniający i jak gdyby troszkę no, pokazujący nam, że się tak wyrażę, różne aspekty, i dyrektor Departamentu Architektury i Rozwoju oraz dyrektor Wydziału Prawnego Urzędu Miejskiego wskazali, że osoba profesora Kulczyńskiego nie stanowi ani symbolu komunizmu, ani innego ustroju totalitarnego. Zatem nazwanie skweru jego imieniem nie może być uznane za propagowanie takiego ustroju. Tym bardziej, że w piśmie z IPN z 14.10.2006 roku jasno określono, że zmianie nie podlegają nazwy związane z upamiętnianiem twórców i naukowców. Zresztą taka jest też podstawa prawna. Komisja po pochyleniu się nad sprawą i po rozważeniu wszystkich za i przeciw stwierdziła, że wniesienie skargi znajduje swoje uzasadnienie faktyczne i prawne i niech sąd rozstrzygnie co do meritum sprawy. W wyniku głosowania niejednogłośnie komisja postanowiła wnioskować o wniesienie skargi.
Dziękuję bardzo. Proszę o opinię klubu radnych, klub radnych Prawa i Sprawiedliwości.
Kiedy poprzednio rozmawialiśmy o panu profesorze Stanisławie Kulczyńskim, odniosłem wrażenie, że część zwolenników pana profesora nie neguje jego działalności w okresie komunizmu. No, w uzasadnieniu tej skargi możemy przeczytać, że profesor Kulczyński był osobą, która nie propagowała ustroju komunistycznego. No to jaki ustrój propagował pan profesor Kulczyński? Będąc w 1946 roku posłem Krajowej Rady Narodowej, Krajowa Rada Narodowa, przypomnę, dostawała polecenia z Moskwy. Był posłem przez 5 następnych kadencji. To jaki ustrój propagował? Głosował nad wszystkim, co było do głosowania. Podnosił rękę. Czy to nie jest propagowanie ustroju komunistycznego? Jaki ustrój budowali wtedy posłowie? Jeżeli nie budowali ustroju komunistycznego, no to musimy chyba wybielić wszystkich posłów tych 5 kadencji, no może dalszych też, tak? Kilka tysięcy osób, które zasiadały w Sejmie w okresie Gomułki, w wcześniejszym okresie Bieruta. Skoro także im się chyba nie należy, tak, opinia, którą mają do dzisiaj. No, profesor Kulczyński spinał się po karierze politycznej, dochodząc aż do stanowiska wiceprzewodniczącego Rady Państwa. No to jeżeli wiceprzewodniczący Rady Państwa to nie jest osoba, która propaguje komunizm, no to wszystkie osoby poniżej, rozumiem, że też nie propagują ustroju komunistycznego, skoro tak wysoka osoba nie ma związków z komunizmem. Szanowni Państwo, ja proponuję, ponieważ pewnie będziemy debatować nad honorowym obywatelstwem, żeby się zapoznać troszeczkę z historią, nie tylko którą wiemy z artykułów, bo ciągle tutaj jest powtarzane getto ławkowe, które oczywiście wielki szacunek dla pana profesora. Jest mowa o odbudowaniu Uniwersytetu Wrocławskiego, też wielki szacunek, ale dalsza działalność też powinna być znana. Jest wiele dokumentów, które świadczą no, o panu profesorze, tak jak świadczą. Ja tych dokumentów trochę mam, ale przedstawię jeden. W 1952 roku Uniwersytet Wrocławski został nazwany imieniem Bieruta. jak Państwo dobrze wiedzą. Senat Wrocławski wystąpił z listem, bo to było 60-lecie urodzin Bieruta, z listem do Bieruta, czy się zgadza. Podpisał się pod tym listem pan profesor Stanisław Kulczyński. Cytuję. Chcemy sobie samym i naszej młodzieży postawić za wzór Twoje życie, Twoją pracę, walkę i działalność oddaną bez reszty w służbie narodu i partii. Nadanie Twojego imienia naszemu uniwersytetowi będzie dla nas nie tylko dumą, ale i zaszczytem i obowiązkiem. Niech żyje przez długie lata nasz nauczyciel, najwierniejszy w Polsce, uczeń wielkiego Stalina, prezydent Bolesław Bierut. To podpisał osoba, która nie propaguje komunizmu, chciałem Państwu przypomnieć. No i odbyła się uroczystość, a cytuję, chciałem powiedzieć książkę o historii Uniwersytetu Wrocławskiego, dział Historia nadania nazwy Uniwersytet Wrocławski, tak żeby było jasne. No i mamy teraz część, jak już się odbyła uroczystość. W pierwszej części uroczystości rektor Stanisław Kulczyński wygłosił referat, w którym uzasadnił historyczną decyzję związania Uniwersytetu Wrocławskiego z imieniem prezydenta Bolesława Bieruta, wielkiego bojownika kultury socjalistycznej, inspiratora nauki, gorącego przyjaciela i opiekuna młodzieży studiującej i pracowników naukowych. Stanisław Kulczyński podkreślił, że w swym przemówieniu, że Uniwersytet Wrocławski jest kuźnią nauki socjalistycznej na ziemiach zachodnich. No, nie wymaga komentarza. Natomiast szkoda, że chyba nie ma kolegi Sebastiana, który tutaj, ale cieszę się, że jest Dominik. Ja bym chciał Was prosić, abyście opowiedzieli trochę, mówiliście o tym getcie łapkowym, o marcu 1968 roku. Jak zachował się profesor Stanisław Kulczyński wobec fali antysemityzmu? Przypomnę, że w styczniu 1968 roku rozpoczęły się strajki studenckie. Od zniesienia spektaklu Dziady, tak? Była manifestacja, 300 studentów poszło pod pomnik Mickiewicza, 35 zostało aresztowanych i zaczęła się cała fala strajków studenckich. Zaczęli być studenci relegowani z uczelni. Został aresztowany nasz honorowy obywatel Karol Modzelewski. Dostał 3,5 roku więzienia za to w marcu 1968 roku. Następnie zaczęła być cała fala antysemityzmu. Prawie 20 tysięcy osób pochodzenia żydowskiego musiało wyjechać z Polski, musiało się zrzec obywatelstwa, środowiska naukowe, środowiska kultury. Jak się wtedy zachował profesor Stanisław Kulczyński? Jak się zachowało Stronnictwo Demokratyczne, któremu przodował, którym był przewodniczącym profesor Stanisław Kulczyński w marcu 1968 roku? I mam nadzieję, że opowiecie troszkę o tym, no bo to nie tylko mówimy o bulwarze, ale mówimy też o kandydacie na honorowego obywatela Wrocławia. Przypomnę, że wtedy Edward Ochab, który był przewodniczącym Rady Państwa, zaprotestował przeciwko działaniom antysemickim i podał się do dymisji zgodnie ze swoim sumieniem. Co zrobił profesor Stanisław Kulczyński? Co zrobiło Stronnictwo Demokratyczne? Było koło poselskie Znak w Sejmie, które zaprotestowało przeciwko tym wydarzeniom. Zostali nazwani resztkami sejmowymi i wiele oszczerstw w stosunku do nich zostało powiedzianych. I z tym pytaniem się zwracam, mam nadzieję, że opowiecie członkom Rady o panu profesorze w latach w roku 1968. Dziękuję. Przeciwko skarze.
Pani, pani Renata Granowska jeszcze nie, bo klub Rafała Dudkiewicza teraz to jest. To była opinia klubu PiS-u. Ja wiem, że cię ciągnie, ale poczekaj chwilę. Wszyscy jesteśmy wstrząśnięci, więc.
Panie Przewodniczący, Panie Prezydencie, Wysoka Rado. W imieniu klubu chciałem poinformować, że będziemy głosowali za wnioskiem komisji. Natomiast nie szufladkujmy wszystkich tak samo, proszę Państwa.
No, bliżej mikrofonu.
Jest włączony, ale...
Ale bliżej.
Halo.
Słyszymy.
Dobrze. To jeżeli tak wszystkich posłów chcielibyśmy klasyfikować, że jeżeli ktoś kiedyś był, no to chciałbym przypomnieć, że wspaniały Polak, pierwszy premier po 89 roku, premier, którego uwielbialiśmy w tamtym czasie, był również posłem na Sejm w latach 61-72. Więc trochę rozwagi. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo. Proszę o opinię Klub Nowoczesnej. Nowoczesna.
Panie Przewodniczący, Panie Prezydencie, Wysoka Rado. Przed dzisiejszym głosowaniem prowadziliśmy konsultacje ze środowiskiem naukowym w naszym mieście. Usłyszeliśmy, oczywiście, że nie. Rozmawialiśmy z różnego rodzaju osobami, które pamiętają jeszcze te czasy pierwsze powojenne, kiedy tworzyło się środowisko naukowe w naszym mieście. To nie było wcale takie oczywiste, że uda się tutaj przygotować tak prężny ośrodek akademicki, jakim Wrocław po latach się stał. I naprawdę wyciąganie w tym momencie jednej, drugiej czy trzeciej przynależności, szczególnie dla kolegów z Prawa i Sprawiedliwości, może zakończyć się dosyć karkołomnie ze względu na liczne nazwiska, które po prostu w tym momencie pełnią prominentne, bardzo ważne w tej partii funkcje, a wcześniej pełnili inne w PRL-u. Dosyć mało chwalebne działania podejmowali jako prokuratorzy i cały szereg innych działaczy PZPR-u. Więc myślę, że nie idźmy tą drogą, a pamiętajmy o tym, jak ważnym elementem naszego miasta jest środowisko akademickie, jak ważnym elementem naszego miasta jest to, że udało się je zintegrować i pamiętajmy o tym, że Wrocław ma być jednak miastem, które, jak zresztą jeden z radnych Prawa i Sprawiedliwości chwilę temu powiedział, potrafi sobie własnymi rękami ze swoimi sprawami radzić. Nie musi sięgać do instytucji zewnętrznych, do zarządzeń zastępczych, do różnego rodzaju rozwiązań siłowych. W zaistniałej sytuacji Klub Radnych Nowoczesna będzie głosował za wnioskiem komisji. Bardzo serdecznie dziękuję.
Dziękuję bardzo. Komisja statutowa. Nie zgłosiło uwag. Komisja Partycypacji Społecznej i Osiedli. Przepraszam, ale mi się już miesza. Ja jestem trochę roz tego. Komisja Studowa, Prezydent Wrocławia. Czy ktoś z Państwa w własnym imieniu lub innej komisji chciałby zabrać głos? Widzę Panią Renatę Granowską. Teraz zapraszam Panią.
Zanim zacznę mówić, to się chciałam zapytać Damiana Mrozka. Popatrz mi się w oczy. Ty się dobrze dzisiaj czujesz? Dobrze się czujesz? Wszystko okej? Okay. Szanowni Państwo, ja się martwię o kolegę. Martwię się o kolegę, bo patrzę, czy się dobrze czuję. Więc Panie Przewodniczący, naprawdę jest postawnym mężczyzną. Nic mu się nie stanie, jak zapytam, czy się kolega Mrozek dzisiaj dobrze czuje, ale... Nie odzywałam się dzisiaj wcale. Debatujemy nad sprawami samorządowymi. Faktycznie polityka nie zawsze, ta duża polityka powinna wkraczać na tą salę. Rozmawiamy o jakiejś postaci, którą przedstawił nam ostatnio i to na mnie wywarło duże wrażenie, pan przewodniczący Osowski. Z tego co pamiętam, tak Jacku? I wiesz co, Damian, mówiłeś w imieniu Prawa i Sprawiedliwości, ale mam wrażenie, że ty w ogóle nie wiedziałeś, co ty mówisz. Naprawdę, to jest postać, która zasługuje na to, co tutaj zostało zaproponowane. Każdy ma swoje... jakby zapętliłeś się i sam sobie... Zresztą Dominik Łosowski też się na ciebie szykuje. Sam sobie wbiłeś sobie sam coś, nie wiem, w głowę, w serce, nie wiem co, zapętliłeś się, człowieku. Mówisz o karierach politycznych? Mówisz o karierach politycznych? O tym, kto gdzie był? A Piotrowicz gdzie był? Gdzie był Piotrowicz? Nie był prokurator? No właśnie, słyszeliście, ale co? Słuchacie, a nie słyszycie? Tego ci nie kazali powiedzieć? To jest jedna rzecz. Ja przepraszam za chaos, ale nie szanujesz, kolega z boku też ma za mało lat, żeby cokolwiek wiedzieć o komunie spoza książek. Tak jak ty czy ja. Naprawdę. Są ludzie, którzy żyli za komuny. Ja byłam dzieckiem, ty też. Więc nie masz moralnego prawa. Nie masz moralnego prawa tak mówić o postaci, która dla Wrocławia wiele zrobiła. Różne są poglądy. Różne. Ty jesteś z PiSu, jestem z Platformy, inni są z Nowoczesnej, jeszcze inni. Póki jest wolny kraj i wolna Polska, zabraniam ci tak mówić. Tu i teraz, jako Polak zabraniam ci tak mówić, rozumiesz? Nie wiem, to jest sala sesyjna, czy co to jest? Czy co to jest? I tak mi przyszło jeszcze. Kariery polityczne, pomniki, kaczyzm, komunizm. To jest wymienne. To jest wymienne w tej chwili dla mnie. Wczoraj Włodek Frasyniuk, kajdanki musieliście mu zakładać? Aż tacy słabi jesteście? Żeby Frasyniukowi kajdanki założyć? Kolejna, nie wiem, z głowy pisałam, 226 zaocznych wyroków tych, co legalnie demonstrują. Już jest 226 wyroków w tej sprawie. Ziobro, to nie jest kariera czysto polityczna? Połowa jego kolegów do KRS-u kandyduje. Kolejna rzecz, pan Morawiecki, co powiedział? W Katyniu mordowali Niemcy? Czy wy widzicie, jaką wy rzeczywistość chcecie tworzyć? Kontrola nad zbiórkami publicznych pieniędzy. WOŚP chcecie zabić? WOŚP chcecie zlikwidować? Do meritum. O jakim meritum mówił Damian Mrozek? Jakie to jest meritum? Na koniec też z głowy. Patryk Jaki. 3000 grzywny, jakiegoś chłopaka z Facebooka, nie wiem, też kajdanki, 4 policjantów. Przepraszam za te emocje, ale należy wam się dużo więcej. Panie przewodniczący, dziękuję.
Dziękuję bardzo. Zapraszam pana Dominika Kłosowskiego.
Panie przewodniczący, szanowni państwo, Damian, ja cię bardzo lubię, ale jestem przerażony twoją wypowiedzią. Wyciągasz z kontekstu życiorysu człowieka, który jest wybitnym wrocławianinem, zadajesz dziwne pytania, oczekujesz jakichś dziwnych odpowiedzi. Szanowni państwo, profesor Kulczyński był ogromnym autorytetem już we Lwowie, potem we Wrocławiu. Wy nie wiecie, jak wyglądał Wrocław po oblężeniu, jak twierdza została poddana 2 dni po upadku Berlina, 6 maja 1945 roku, jak wyglądały uczelnie. Nie wiecie? Pan Pińkowski wie, jest historykiem. Czasami się zastanawiam, czy jest historykiem. To jest po prostu przerażające, co wy mówicie. Śmierdzi wam Uniwersytet Wrocławski imienia Bolesława Bieruta. Jeżeli wam to śmierdzi, to może któryś z was odda dyplom, który zdobył na tej uczelni. No przecież w waszym mniemaniu dostaliście dyplom na komunistycznej uczelni. Damian, twój dziadek, żołnierz 1. Armii Wojska Polskiego zdobywał Kołobrzeg. Mówiłeś kiedyś na jednym ze spotkań z weteranami i co powiesz, że władzę radziecką przeniósł na swoim bagnecie? Przecież mało go tam nie zabili. Słuchajcie, to jest przerażające. Nakopaliście takich rowów, że opadają ręce. Naprawdę. Wyrywacie z kontekstu, niszczycie ludzi, wybitnych ludzi dla Wrocławia. Macie w swoich szeregach takich ludzi jak prokurator Piotrowicz. No tak. Sami wywołaliście tego wilka z tego lasu. To jest przerażające. Ja wiem, że okres PRL-u był trudnym okresem. Nie byliśmy do końca suwerenni. Ale nowy dwór się wybudował. Kto go wybudował? Uczelnie kto odbudował? 1000 szkół na 1000-lecie. Możecie się z tego śmiać, oczywiście. Ale te szkoły powstały w Polsce. I powiem wam na koniec, może wam się to nie spodoba. Wiem, że w PRL-u były patologie, które trzeba piętnować. I ja jako socjaldemokrata mówię, będziemy piętnować, będziemy mówili o tym, że były patologie w PRL-u. Ale czy wam się to podoba, czy nie? Nie ma stulecia niepodległości bez 45-lecia Polski Ludowej. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo. Teraz ja sobie króciutko pozwolę udzielić głosu. Szanowni państwo, odnoszę wrażenie, że rzucił kamieniem ten, który w życiu grzechu nie popełnił. Znacie ten cytat, bo bardzo często na te cytaty się powołujecie. Ja chcę przypomnieć historię dekomunizacji w Radzie Miejskiej Wrocławia, kiedy uchwalono w Sejmie Rzeczypospolitej tę ustawę, myśmy z największą starannością przystąpili do jej realizacji. Powołaliśmy komisję do tej sprawy związanej właśnie z tą ustawą, w której byli także panowie czy państwo z Prawa i Sprawiedliwości. Pracowaliśmy tam zgodnie, przekazując wrocławskiemu IPN-owi listę ulic, które, jak sądziliśmy lub jak sądzili niektórzy, powinny być zdekomunizowane. Nie było tam jednomyślności w tym gronie, ale wszystkie ulice, jakie zostały zaproponowane, zostały przekazane IPN-owi do oceny. Oddział wrocławski IPN-u przekazał nam listę do dekomunizacji. I akurat tak się składa, że nazwiska osób, które tam się znajdowały, przypominam, tam był Gagarin, tam był wielki poeta rewolucji październikowej, tam były inne osoby związane z tą tradycją, choć wielcy literaci, oni w opinii IPN-u dekomunizacji nie wymagali. Wymagały tylko ulica 9 Maja, Armii Ludowej, co dla mnie jest dyskusyjne, itd. Wypełniliśmy te oczekiwania co do joty. Co do joty. Pan wojewoda był łaskaw wystąpić z wnioskiem, pisząc w pierwszym zdaniu swojej opinii, że Rada Miejska Wrocławia nie wywiązała się ze swojego obowiązku. Co jest stwierdzeniem nieprawdziwym, bo myśmy to z wielką dokładnością w konsultacji z wrocławskim IPN-em przeprowadzili. W związku z tym uważam, że absolutnie musimy wnieść skargę z powodów zasadniczych, ponieważ konstytucja zapewnia nam, jako obywatelom tego kraju, niezależnie od tego, czy jesteśmy grzeszni, czy bezgrzeszni, bo jak widzę, bezgrzesznych też tu mamy, prawo do sądu. Prawo do sądu. Jeżeli zapada jakaś decyzja w sprawie społeczności zamieszkującej to miasto i posiadającej swój samorząd, my mamy prawo do sądu. Tego prawa jak na razie nikt nam nie odebrał. Jest taka próba, ponieważ ustawa jest niekonstytucyjna. Prawo do sądu nam przysługuje i w imię tego prawa będziemy to skarżyli. Zobaczymy, jak sąd się zachowa. Dziękuję bardzo. I wnoszę wniosek o zamknięcie dyskusji. Od razu go przegłosuję. Kto z Państwa jest za zamknięciem dyskusji? Ostatnim mówcą będzie pan Damian Mrozek. Proszę o głosowanie. Kto jest za zamknięciem dyskusji? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Proszę o wynik. 22 za zamknięciem, czyli zamykamy dyskusję. Ostatnim mówcą jest pan Damian Mrozek. Bardzo proszę o listę mówców. Pan Robert Pieńkowski.
Panie Przewodniczący, Panie Prezydencie, Wysoka Rado. Może chciałbym na wstępie poprosić Pana Przewodniczącego, aby poprosił, zdyscyplinował, zwłaszcza tutaj radną Renatę Granowską, aby nie używała.
Panie Przewodniczący, ja nie dysponuję dyscypliną, ja rozumiem, w związku z tym nie będę dyscyplinował.
Ale jest pan, prowadzi pan obrady i argumenty ad personam zupełnie niemerytoryczne są tutaj nie na miejscu.
Szanowny panie, był pan łaskaw nazwać mnie lewakiem na poprzedniej sesji. Może pan przestanie tego rodzaju argumentów używać?
Dziękuję koledze Damianowi Mrozkowi za wystąpienie, bardzo merytoryczne. Rozumiem, że większość, przynajmniej o ile zdecydowana, niezdecydowana większość tutaj kolegów radnych i koleżanek, no, będzie miała dylemat i prawdopodobnie duży dyskomfort głosując nawet nie nad tą dzisiejszą propozycją, skargą, natomiast raczej nad tą dyskusją, czy nad tą propozycją, która czeka nas za miesiąc. Ona wtedy dopiero będzie miała, nabierze pełni rumieńców. Natomiast wystąpienie było stricte merytoryczne i myślę, że jeżeli ktoś posłuchał uważnie, to rzeczywiście ma problem. Rzeczywiście propozycja, która tutaj, czy osoba, postać, nad którą rozmawiamy, to nie jest postać jednoznaczna. Na pewno można rozmawiać o profesorze Kulczyńskim jako byłym profesorze Uniwersytetu Jana Kazimierza we Lwowie, jako uczonym, jako botaniku. Można docenić jego wkład w odbudowę wrocławskich uczelni po II wojnie światowej. Natomiast jest bezspornym faktem, że uczestniczył w funkcjonowaniu i przykładał rękę do funkcjonowania systemu komunistycznego. Przykładał rękę, podnosił własną rękę nad uchwalaną konstytucją PRL, napisaną, można powiedzieć, w języku rosyjskim z poprawkami odręcznymi Józefa Stalina i wszystkie kolejne uchwały sejmowe również były przez niego akceptowane. Więc jeżeli ktoś tutaj ma jakieś wątpliwości, czy jest to postać krystaliczna i czy możemy zapominać o jego tamtych zachowaniach, no to jeżeli ktoś ma tak krótką pamięć, to oczywiście to może tak zachować. Natomiast jeżeli ktoś ma pamięć historyczną, to no niestety musi się poważnie nad własną decyzją zastanowić. I sprawa następna. Tutaj kolega radny, który wypowiadał się w imieniu naszego klubu, ale przecież także w imieniu naszych wyborców. Tutaj jeden z naszych kolegów wspominał, że konsultował się z naukowcami. Ja również się konsultowałem z historykami, profesorami uczelni wrocławskich, więc te zdania są, delikatnie rzecz ujmując, co najmniej podzielone. Opinia wojewody i decyzja wynikała z opinii Instytutu Pamięci Narodowej, więc prosiłbym również pamiętać o tym, że nie były to decyzje podejmowane w sposób naprędce i trwała nad tą też osobą dyskusja i jednak przeważyły te głosy, które dostrzegają jego zachowania właśnie takie, a nie inne. Radny wspomniał o tym, że w 68 roku profesor Kulczyński zachował się, czy tak się zachował jak należy, czy się zachował. Damian wspomniał o tych 20 tysiącach, czy może więcej osób, które zostały zmuszone do wyjazdu. No to może jeszcze spersonalizujmy te osoby, które na przykład podlegały represjom. W jaki sposób się zachował profesor Kulczyński, gdy relegowano z Uniwersytetu Warszawskiego na przykład Adama Michnika czy też Henryka Schleifera? Proszę bardzo, chętnie bym jeszcze się dowiedział, jaka była jego reakcja właśnie na tak obrzydliwe, plugawe nagonki antysemickie w 68 roku. Dziękuję za uwagę.
Dziękuję bardzo. Pan Michał Piechel.
Ja uważam, że panikę Januszka na każdej komisji, na każdej się czuję. My na nowinę pani je stojno nie zanować kogo stanie. Pani je stojno nie zanować kogoś poglądy, bo indycznie pani je stąd ząbę dziewięć z kogoś, kto ma imię wyznane jej ginie lub jest innego śladu ostatnia goma zwracać uwagę na temat godziny. Chciałbym bardzo pochwalić mojego kolegę Tomana za jego wystąpienie. Nic dodać, nic ująć, wyrażając do pana profesora. Ja mam szacunek do jego dorobku naukowego. Mam duży szacunek, co on zrobił w diawrotskiej nauki. Ale nie rozumiem, czemu on wyjadał Stanowski był wicemarszałkiem Sejmu, kiedy mordował ekonomów, kiedy mordowali żołnierz wyklęty. Tylko nie jest ten stan zrozumieć. Dziękuję.
Dziękuję bardzo. Pan Krystian Mieszkała.
Dobrze. Po pierwsze, panie przewodniczący, troszkę się nie zgodzę z tym, że pan twierdzi, że pan nie ma narzędzi, które pozwalają utrzymywać tę sesję na jakimś poziomie. Pan w każdej chwili może przerwać wystąpienie. W mojej ocenie należało w przypadku pani radnej Granowskiej przerwać tą część ad persona. Pozostała może być, każdy ma prawo do własnych opinii. Po drugie, chciałem wejść bardziej na dyskusję prawną, no bo nie wiem, czy państwo czytaliście skargę, czego ona dotyka, jakiej materii. Trzeba od tego wyjść, że prawo do złożenia skargi przysługuje każdemu, nawet jeżeli nie ma racji. No, to jest raz, tak? Czyli gmina może skargą wystąpić nawet na to, że świeci słońce. Nikt tego nie zabroni. Więc nie traktujmy tego jako coś wyjątkowego, tak? Po drugie, tutaj nie padały ciągle słowa dotykające źródła, tak? Wystąpienie zastępcze, tak? Występuje wówczas, kiedy organ jest w zwłoce. Zwłoka wynika z tego, że mamy przyjętą ustawę, która jest prawem powszechnie obowiązującym. Nakazuje zmianę. Państwo tego nie dokonaliście, w sensie mówię organy gminy, tak? Zatem to nie wojewoda jest winien, ale samorząd. Głównie chodzi mi o pana prezydenta. Nie dokonano zmiany, która wymuszała ustawa. I to jest fakt. I w tej skardze nie ma polemiki ze źródłem. Nie ma. W tej skardze głównie chodzi skarżącemu, że zabrano mu prawo do złożenia skargi do sądu. I odnosi się następnie w tym, że w jego ocenie, podkreślam, w jego ocenie, pan profesor nie był symbolem komunizmu. Każdy ma prawo do własnej oceny, nie będę też zabierał organom miasta. Ale skupmy się na wersji merytorycznej, tak? Czego dotyka ta skarga? Więc proszę tutaj nie ubierać tego w piórka ideologii, tak? Tylko skupmy się, zapytajmy się, dlaczego organy miasta, tak, nie kwestionują opinii IPN-u. Nie ma żadnego słowa w tej skardze, że opinia IPN-u jest wadliwa. Dlaczego? Pytam się dlaczego. To jest chyba podstawa tej polemiki, a nie dyskusja na sali miejskiej. Tak? No ja nie jestem historykiem IPN-u, ja nie powiem państwu, kto tu ma rację. Pytanie się, czy miasto, i to jest moje pytanie do sprawozdawcy, czy komisja wystąpiła z opinią do IPN-u, a bynajmniej o wyjaśnienie, dlaczego IPN umieścił profesora na liście osób, które według ustawy powinny być usunięte, no bo to jest jakby kluczowa istota tej dyskusji, tak? Więc teraz prosiłbym bardzo o zapisanie tego pytania i odpowiedź. Czy komisja wystąpiła z pytaniem do IPN-u, dlaczego pan profesor został uznany za symbol komunizmu? Dziękuję.
Pani Magdalena Radzik-Trzyszka.
Na początek powtórzę jeszcze raz słowa Renaty Granowskiej, że słuchacie, a nie słyszycie, bo dla was nie są ważne po prostu żadne autorytety i nawet to, że wszyscy rektorzy uczelni wrocławskich jednym głosem, jednomyślnie stanęli w obronie dobrego imienia profesora Kuczyńskiego, zarówno jako naukowca, a przede wszystkim jako człowieka. Politechnika Wrocławska, Uniwersytet Wrocławski, Uniwersytet Przyrodniczy, Uniwersytet Medyczny, Uniwersytet Ekonomiczny, Papieski Wydział Teologiczny, Akademia Sztuk Pięknych. Profesor Kuczyński nie tylko patrzy z portretów tych uczelni na studentów, na wykładowców, na doktorów, na profesorów, ale przede wszystkim żyje w ich pamięci dlatego, że był pierwszym rektorem Politechniki i Uniwersytetu, dlatego że po wojnie zdecydował się odbudowywać polską naukę właśnie we Wrocławiu, a przecież to Wrocław życiem akademickim stoi. Do tego jeszcze ściągnął profesora Taupę do Wrocławia, który to budował tutaj, tworzył wtedy jeszcze Wyższą Szkołę Rolniczą i był ich pierwszym rektorem. To my jesteśmy beneficjentami działań tych ludzi, którzy po wojnie odbudowywali naszą polską naukę, szczególnie tutaj we Wrocławiu. Dziękuję.
Dziękuję bardzo, panie Rzyszner.
Panie przewodniczący, panie prezydencie, pan przewodniczący mnie ubiegł, bo chciałem właśnie złożyć wniosek o zamknięcie dyskusji, ale pan widział, że ja zgłaszam się do głosu i pewnie to wyczuł. Ja powiem krótko na ten temat. Słuchajcie państwo, no tak jak poprzedniej sesji tłumaczyłem, że każdy ma swoją ocenę subiektywną w tej materii i tutaj ta dyskusja jest dla mnie jałowa, dlatego że ani państwo, którzy uważacie, że jest słuszna ta postać, piękna postać, ani ci, którzy uważają, że ma swoje grzechy, nie przekonacie nas po prostu. Każdy ma swoje zdanie w tym wyrobione. Jak tutaj pani Renata Granowska, ja zaznaczam, że bardzo dobrze czuję. Jakby pani Renata Granowska stwierdziła, że o Władku i tak dalej, i tak dalej. No ja swego czasu troszeczkę angażowałem się w pracy, mocno się angażowałem w pracy Solidarności. A przykładem tego jest między innymi tu Bogdan Aniszczyk, któremu pierwszemu prowadziłem między innymi kampanię wyborczą, ten pierwszy radny Rady Miasta. I powiem państwu, coś się porobiło w naszym kraju. Coś się porobiło. Nie wiem, co się dzieje z tymi naszymi ludźmi, którzy odchodzą od tych ideałów, które nam były przyświecane w latach 90. Naprawdę, proszę państwa, coś się porobiło. Moja żona była na pielgrzymce w takim stanie wojny dużym transferentem. Uwolnić Władka. I to się spełniło wówczas. Boję się, że coś idziemy w złym kierunku. Natomiast zwróćcie państwo uwagę, że tutaj arbitrem przede wszystkim musi być IPN, moim zdaniem. Dlatego, że czy ta opinia, czy te wypowiedzi poszczególnych tutaj radnych mają jakikolwiek wpływ na decyzję sądu? Sądzę, że nie. Sądzę, że akurat nie opinia IPN-u. Ja wystąpiłem o moją osobę, żeby dostać dokument z IPN-u i żeby przeczytać, jaki mój był życiorys, jakim zostałem opisany. Ja go oprawiłem w oprawkę i będę wnukom pokazywał, że dziadek był porządnym człowiekiem. Dziękuję.
Dziękuję bardzo i gratuluję oczywiście. Pan Tomasz Małek.
Proszę państwa, Wysoka Rado, tu już pewnie wszystko zostało powiedziane, ale ja chciałbym zwrócić uwagę na tą sprawę, na prostotę tej sprawy. Otóż albo się ma dobry życiorys, albo się nie ma dobrego życiorysu. I tutaj nie ma znaczenia to, że były rektor Kuczyński miał osiągnięcie naukowe. No to nie ma znaczenia w tej sprawie, ponieważ my tu mówimy o ludziach, którzy się przysłużyli Polsce, po prostu Polsce, prawda? Albo ktoś był dla Polski, żył i działał, albo dla niestety obcego mocarstwa, które nas zniewoliło, a wtedy wszyscy ci, którzy byli u władzy, którzy tą władzę wspierali, służyli obcemu mocarstwu, Rosji, prawda? Rosji, która nas ogarnęła. I my właśnie musimy z przestrzeni publicznej te nazwiska pochować. Ja nie mówię, żeby ich jeszcze nie wiadomo jak potępiać. Po prostu pochować. Ponieważ to nie są dobre dla nas przykłady. Tutaj ktoś powiedział, że Piotrowicz, prawda, pani Granowska się kolejny raz czepiała do pana Piotrowicza. Ale to jest tak, że jeśli ktoś popełnia błędy, a później się naprawi, za te błędy będzie żałował i będzie postępował słusznie, to przecież taki człowiek wraca do normalnego funkcjonowania, prawda? Jeśli natomiast brnie się w kłamstwie, no to ten człowiek powinien zniknąć z przestrzeni. I akurat tutaj uważam, sprawa jest bardzo prosta. My tego nie robimy dla siebie, my to robimy dla przyszłych pokoleń, żeby właśnie historię wyświetlić, żeby powiedzieć, dlaczego ten pan nie będzie patronem ulicy, właśnie dlatego, że nie służył Polsce, tylko obcemu mocarstwu. I to jest sprawa bardzo prosta. Więc proszę Państwa, nie możemy tak postępować, żeby przymykać oczy na pewne elementy czyjejś biografii, a pewne elementy uznawać. No tak się nie da. Człowiek ma jakieś swoje życie i trzeba je brać w całości. A pan akurat profesor miał bardzo ciemne momenty w swoim życiorysie, więc nie zasługuje na to, żeby być patronem wrocławskiej ulicy. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo. Pan Damian Mrozek.
Nie wiem, czy ja mogę, tak będę cicho może mówił, bo tam nie słyszeli wszyscy. Natomiast tylko chciałem przypomnieć, że główna moja wypowiedź, to ja staram się bazować na faktach, a nie na opiniach, a jestem oceniany za opinię. Jedyną chyba opinią, którą stwierdziłem, to, że nie zgadzam się, że pan profesor by nie propagował komunizmu i to było wszystko, reszta to było przytaczenie faktów i zadawanie pytań, tak? Chciałem usłyszeć odpowiedź na to, jak się odnośnie zachowań w Sejmie pana profesora, jego stanowiska, kiedy jego zwierzchnik zrezygnował na skutek protestu i to chciałem uzyskać te odpowiedzi, a usłyszałem odpowiedź, co tam się dzieje na Nowym Dworze, czy w Frasyniuka kajdankami z kuli, o Wielkiej Orkiestrze Świątecznej Pomocy, o Patryku Jakim, o tysiącleciu szkół usłyszałem. Chciałem usłyszeć o kandydacie na honorowego obywatela Wrocławia, jak się zachował w 1968 roku, czego nie usłyszałem, a usłyszałem wiele inwektów, których tylko jedną opinię przedstawiłem. Dobrze, dziękuję.
Dziękuję uprzejmie. Myślę, że pan jako przewodniczący komisji, pan chce zabrać głos jeszcze w tej sprawie? Bo
tak,
jeżeli chce pan, czy proszę bardzo, należy się panu w ramach procedury. Bardzo proszę.
Dziękuję panie przewodniczący. W odpowiedzi na zapytanie odpowiadam, że nie występowaliśmy do IPN-u. Z bardzo prozaicznego względu, ponieważ ani taka propozycja nie padła, ale też jak gdyby w mojej prywatnej opinii sąd będzie takim instancją ostateczną i wiarygodną i zakończy się w pewien sposób dyskusję. Natomiast na marginesie, jeżeli pan przewodniczący pozwoli, znaczy tak, chciałem coś powiedzieć od siebie a propos historii własnej rodziny, ale nie, powiedziałem, że nie będę na ten temat mówił. Ja tylko podsumuję troszkę w chwalbie do przedmówców. Byłem świadkiem i miałem szczęście, nieszczęście, kończyć studia akurat w okresie przełomu. Studiować i kończyć studia akurat w okresie przełomu. Byłem świadkiem tego, jak profesorowie, którzy byli i należeli do partii, jedynej właściwej wówczas, ciągnęli za sobą, za uszy tych wszystkich, którzy byli kontra i tych wszystkich, którzy mieli olbrzymi dorobek naukowy. Ci ludzie dzięki tym opiniom, przepraszam, sfabrykowanym, wyjeżdżali na studia zagraniczne i do różnych dziwnych miejsc. Miałem jeszcze tego farta w życiu, że spotkałem tych ludzi. Dziękuję uprzejmie.
Dziękuję bardzo. Szanowni Państwo, przystępujemy do głosowania. Kto z Państwa jest za wniesieniem skargi na zarządzenie zastępcze, druk 1266/18, proszę podnieść rękę i nacisnąć przycisk. Kto jest przeciwny, kto się wstrzymał, proszę o wynik. 18 za, przeciw 14, jedna osoba się wstrzymała, skarga zostanie wniesiona. Rozpatrzenie skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Wrocławiu na uchwałę w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulicy Włościańskiej we Wrocławiu, druk 1265/18. Bardzo proszę, panie przewodniczący.
Panie Przewodniczący, Panie Prezydencie, Wysoka Rado, Komisja Praworządności i Bezpieczeństwa Rady Miejskiej Wrocławia na swoim posiedzeniu 12 lutego 2018 rozpatrzyła skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego na uchwałę w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego przy ulicy Włościańskiej we Wrocławiu, druk 1265/18. Skarga ma już dosyć sporą brodę, ponieważ tam są dwie frakcje, które protestują przeciwko jak gdyby temu planowi. Strona skarżąca na etapie składania wniosków o możliwości uczestniczenia w sporządzaniu planu miejscowego nie skorzystała z tej możliwości. Skarżący nie złożyli w ramach procedury formalno-prawnej i poza nią żadnego wniosku. I na tym etapie nie było skarg, które mogłyby być albo nie mogłyby być uwzględnione, ponieważ po zbadaniu prawidłowości przebiegu prac planistycznych pan wojewoda uznał procedurę przeprowadzenia planu, jak i samą za zgodną z obowiązującymi przepisami prawa. Mając to na uwadze i opinię prawną, komisja w wyniku głosowania jednogłośnie postanowiła wnioskować o oddalenie przedmiotowej skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego.
Oddalenie?
Tak. Nie, wysyłamy. Oddalenie do WSA.
Proszę zatem o klub radnych, klub Prawa i Sprawiedliwości. Bez opinii klub Rafała Dudkiewicza, za wnioskiem komisji, klub Nowoczesnej, za wnioskiem komisji, komisja statutowa, bez uwag. Kto z Państwa chciałby w imieniu własnym lub innej komisji w tej sprawie się wypowiedzieć? Nie widzę zgłoszeń, zatem możemy przystąpić do głosowania. Kto z Państwa jest za przekazaniem skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu, druk 1265/18, proszę podnieść rękę i nacisnąć przycisk. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Proszę o wynik. 21 za, 1 przeciw, 8 osób wstrzymujących się. Skarga zostanie przekazana do sądu. Rozpatrzenie skargi na prezydenta Wrocławia. Druk 1261. Proszę bardzo.
Panie Przewodniczący, Panie Prezydencie, Wysoka Rado, Komisja Praworządności i Bezpieczeństwa Rady Miejskiej Wrocławia na swoim posiedzeniu 12 lutego 2018 rozpatrzyła skargę na prezydenta Wrocławia, druk 1261/18, w której skarżący zarzuca brak transparentności w sprawie składania ofert na świadczenie usług w przetargu, który dyrektor był ogłoszony dla miasta Wrocławia. Mówimy o usługach opiekuńczych. To jest duża kwota i bardzo poważne zadanie, które w pewien sposób jest realizowane na podstawie właśnie i przetargów przez organizacje, które stają do życzonego przetargu. Skarżący zarzuca, że było forytowanie jednego z wykonawców, zarzuca, że nie zdążyli, że nie dano im możliwości złożenia wersji papierowej, elektronicznej oraz kilka innych bardziej szczegółowych spraw. Po przyjęciu wyjaśnień, które udzieliła nam pani dyrektor, wyjaśnienia ukazują dosyć jasno, że wszystkie zarzuty są bezpodstawne i komisja uznaje w swoim głosowaniu jednogłośnie o bezzasadności i wnioskuje o nieuwzględnienie przedmiotowej skargi.
Dziękuję bardzo. Proszę o opinię klubu radnych, klub Prawa i Sprawiedliwości. Bez opinii klub Dudkiewicza. Za wnioskiem komisji klub Nowoczesnej. Za wnioskiem komisji komisja statutowa. Bez uwag w imieniu własnym lub innej komisji. Kto chciałby zabrać głos? Jest pan Jerzy Sznerk, zapraszam.
Pozwolę sobie uzupełnić, ponieważ ta firma rozwiązała umowę samodzielnie bez zgody jakby kontraktowej i dwa tygodnie przed końcem roku niestety osoby niepełnosprawne miały problem z obsługą i tu MOPS wypełni te zadania, a to jest 1200 osób. Oprócz tego w ofercie, które ta firma złożyła, to proszę sobie zwrócić uwagę, bardzo ważną, istotną pozycją były delegacje, z racji tego, że ta firma była z Warszawy, czyli przejazdy, dojazdy do Warszawy i to obciąża zdecydowanie koszty, w związku z tym, że obsługa we Wrocławiu. Natomiast MOPS poradził się z tą sprawą i chwała mi za to.
Dziękuję uprzejmie. Czy ktoś z Państwa jeszcze chciałby zabrać głos w tej sprawie? Nie widzę. Możemy zatem przystąpić do głosowania. Kto z Państwa jest za nieuwzględnieniem skargi na druku 1261? Proszę podnieść rękę.
Proszę podnieść rękę i nacisnąć przycisk. Kto jest przeciw nieuwzględnieniu? Kto się wstrzymał? Proszę o wynik. 22 za nieuwzględnieniem, 7 osób się wstrzymało. Skarga nie została uwzględniona. Rozpatrzenie skargi na prezydenta Wrocławia, druk 1268. Bardzo proszę.
Panie Przewodniczący, Panie Prezydencie, Wysoka Rado, Komisja Praworządności i Bezpieczeństwa Rady Miejskiej Wrocławia na swoim posiedzeniu 12 lutego 2018 rozpatrzyła skargę na prezydenta Wrocławia, druk 1268, /18, w której skarżący sygnalizuje, jest to ponowna skarga, myśmy już jak gdyby procedowali nad tym problemem, także jako komisja, także jako rada. Skarżący złożył ponowną skargę, informując, że brak należytego ocieplenia, który prowadzi do uszkodzenia konstrukcji ściany i skutkuje możliwością brakiem dostatecznego ogrzania. Oczywiście w tle są dyskretnie pieniądze, ponieważ skarżący wykupił lokal z adnotacją, że będzie współuczestniczył w remontach i ewentualnych sprawach dociepleniowych. W tej chwili jak gdyby troszkę nie akceptuje tego faktu i jak gdyby stąd ponowna skarga po stronie skarżącego. No, ma takie prawo. Komisja w wyniku głosowania postanowiła jednogłośnie wnioskować o nieuwzględnienie przedmiotowej skargi.
Dziękuję bardzo. Opinie klubów radnych, Klub Prawa i Sprawiedliwości. Panie Rysznerk, zapraszam.
Tu jest taki problem, dlatego że dobrze by było, żeby jednak osoby, które wykupują mieszkania, brały na siebie tą odpowiedzialność, bo przecież kupując mieszkanie, 1/10 części wspólnych przysługuje danemu zakupującemu mieszkanie. Tu człowiek rzeczywiście no, ma wyziębione mieszkanie, dlatego że ta ściana jest nieocieplona, ale niemniej jednak wymaga to uchwały wspólnoty mieszkaniowej. Uchwały takowej wspólnoty mieszkaniowej nie ma, wobec czego gmina nie może partycypować i z tego to wynika, że będę głosował za odrzuceniem skargi.
Dziękuję bardzo. Klub Rafała Rutkiewicza za wnioskiem komisji. Klub Nowoczesnej za wnioskiem komisji. Komisja statutowa bez uwag. Czy ktoś z Państwa jeszcze chciałby zabrać głos? Widzę, że Pan Szner już zabrał, więc spokojnie możemy głosować. Szanowni Państwo, kto jest z Państwa za nieuwzględnieniem skargi na druku 1268? Proszę podnieść rękę i nacisnąć przycisk. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Proszę o wynik. 23 za, 8 osób się wstrzymało. Skarga nie została uwzględniona. Rozpatrzenie skargi na dyrektora Zarządu Zasobu Komunalnego, druk 1260a. Proszę bardzo.
Panie Przewodniczący, Panie Prezydencie, Wysoka Rado, Komisja Praworządności i Bezpieczeństwa Rady Miejskiej Wrocławia na swoim posiedzeniu 12 lutego 2018 rozpatrzyła skargę na dyrektora Zarządu Zasobu Komunalnego, druk 1260a przez 18, w której skarżąca skwestionuje sposób reprezentowania przez gminę Wrocław i wypełniania jego obowiązków, która skarżąca zarzuca niedbałe podejście przedstawicieli gminy do prowadzonego nadzoru nad mieniem gminy, przejawiający się brak uczestnictwa i przedstawiciela w zebraniach wspólnoty, zaniechaniu kontroli w zasadności wydatkowania środków gminnych przez zarządcę, brak zainteresowania przyczynami zniszczenia zabytkowej fasady kamienic. Jest to kolejna skarga tej samej osoby. Dokumentacja jest no, taka już długa, powiedziałbym, w związku z tle. Niestety są zaszłości i zaległości finansowe. Być może to jest jako przyczyna aktywności obecnie skarżącej. Po zapoznaniu się z wyjaśnieniami i po jak gdyby ustaleniu jak gdyby troszkę mylenia no, plenipotencji wspólnota versus dyrektor ZZK. Komisja w opinii komisji skarga nie zasługuje na uwzględnienie z powodu braku podstaw faktycznych i prawnych i komisja w wyniku głosowania postanowiła wnioskować o nieuwzględnienie przedmiotowej skargi.
Dziękuję bardzo. Kluby radnych, Klub Prawa i Sprawiedliwości. Bardzo proszę, bez opinii. Klub Rafała Rutkiewicza za wnioskiem komisji, Klub Nowoczesnej za wnioskiem komisji, Komisja Statutowa. Dziękuję bardzo. Kto z Państwa chciałby w tej sprawie jeszcze się wypowiedzieć? Nie widzę zgłoszeń. Głosujemy za tym. Kto z Państwa jest za nieuwzględnieniem skargi na druku 1260a? Proszę podnieść rękę i nacisnąć przycisk. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Proszę o wynik. 22 za nieuwzględnieniem, 7 osób się wstrzymało. Skarga nie została uwzględniona. Rozpatrzenie skargi na dyrektora Zarządu Dróg i Utrzymania Miasta, druk 1267 przez 18. Bardzo proszę.
Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, Komisja Praworządności i Bezpieczeństwa Rady Miejskiej Wrocławia na swoim posiedzeniu 12 lutego rozpatrzyła skargę na dyrektora Zarządu Dróg i Utrzymania Miasta, druk 1267 przez 18, w której skarżący złożyli,
Przedmiotem skargi jest usytuowanie przystanku. W ocenie skarżących obecna lokalizacja utrudnia korzystanie przez nich z nieruchomości i została ustalona z pominięciem trybu z konsultacji społecznych. Skarżący podkreślają, że aktualna lokalizacja jest niezgodna z wolą mieszkańców. Zdaniem skarżących działanie z DIUM-u między innymi, chociaż nie z DIUM jest odpowiedzialny za to, żeby było tutaj jasność, narusza dobre obyczaje, a także prawa mieszkańców. W przedmiotowej skardze wypowiedział się dyrektor z DIUM, że wszelkie żądania każdorazowo były, że się tak wyrażę, brane pod opinię, pod uwagę, natomiast w ostatecznym jak gdyby troszkę rozrachunku zwrócono się także do Rady Osiedla Oporów, która no, nie udzieliła swojej opinii z bardzo prozaicznego względu, ponieważ no, przesunięcie przystanku gdzieś dalej powoduje, że ktoś inny będzie miał dokładnie ten sam problem w ruszających czy zwalniających autobusów. I w związku z tym komisja postanowiła wnioskować o nieuwzględnienie przedmiotowej skargi, ale na marginesie od razu dodam, że dyrektor z DIUM po jak gdyby tutaj dłuższej wypowiedzi jasno wskazał, że ponieważ jest tak jak jest, prawdopodobnie wróci się z przystankiem do starego usytuowania przystanku bezpośrednio w pobliżu rzeki, gdzie nie ma żadnych mieszkań i nie będzie to nikomu przeszkadzać, aczkolwiek dla mieszkańców będzie dalej.
Wszyscy będą mieli daleko, to jest najlepsze rozwiązanie. Czyli nieuwzględnienie wniosek. Tak. Proszę opinię klubu radnych, klub Prawa i Sprawiedliwości. Bez opinii klub Rafała Tkiewicza. Za wnioskiem komisji klub Nowoczesna. Za wnioskiem komisji komisja statutowa. Bez uwag, czy ktoś z Państwa chciałby w kwestii przystanku? Nie widzę. Przystępujemy zatem do głosowania. Kto z Państwa jest za nieuwzględnieniem skargi na druku 1267/18? Proszę podnieść rękę i nacisnąć przycisk. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Proszę o wynik. 22 za, 8 osób się wstrzymało. Skarga nie została uwzględniona. Rozpatrzenie wniosku dotyczącego zmiany obwodu szkoły podstawowej. Druk 1262/18. Bardzo proszę.
Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, Komisja Praworządności i Bezpieczeństwa Rady Miejskiej Wrocławia na swoim posiedzeniu 12 lutego 2018 rozpatrzyła wniosek dotyczący zmiany obwodu szkoły podstawowej, druk 1262/18. Stanowisko w sprawie wniosku zajęła dyrektor Departamentu Edukacji Urzędu Miejskiego. Udzieliła szerokich wyjaśnień. Zostawiam jak gdyby troszkę na boku to, że tak nie do końca Rada Miasta jest jak gdyby tym organem wiodącym do ustalania obwodów. Natomiast rozwiązania i wyjaśnienia były udzielone przez panią dyrektor, były no, pragmatyczne i merytoryczne. Wskazano nam dosyć jasno, że generalnie rzecz biorąc no, jest kłopot, tak? Jak gdyby w sąsiednim obwodzie z ilościami miejsc w szkole. I te dzieci są, i młodzież są dyslokowane do sąsiednich obwodów, tam gdzie się da po prostu. I to jest jak gdyby powód i przyczyna. Natomiast zaniepokojenie bezpieczeństwem na drodze do szkoły, szkoła ze swojej strony troszkę tutaj sygnalizuje, że dokłada szczególnej staranności do tego, żeby to bezpieczeństwo zapewnić. Żeby było jasne, sytuacja nie jest nowa, ponieważ dzieci z tej okolicy już chodzą do tej szkoły, do sąsiedniego obwodu już od paru ładnych lat. Jakoś dotychczas nic się nie zdarzyło. No i to jest jak gdyby tutaj też taka kojąca informacja. Natomiast faktycznie troszkę i w naszej opinii i w opinii pani dyrektor troszkę będzie wystąpienia do Polskich Kolei Państwowych, które po drodze mają, że się tak wyrażę, przejazd, żeby i troszkę zwrócić uwagę na to bezpieczeństwo, bo tam jest normalny dróżnik i normalne zamykanie. Może po prostu jak gdyby troszkę się w jakiś sposób dołożą wszyscy starań do tego, żeby droga była bezpieczna. Mając wszystko powyższe na uwadze, komisja w wyniku głosowania postanowiła jednogłośnie wnioskować o nieuwzględnienie przedmiotowego wnioski.
Dziękuję bardzo. Kluby radnych, Prawo i Sprawiedliwość. Za wnioskiem komisji klub Dutkiewicza.
Komisji, ale jeszcze małe wyjaśnienie, że obwody szkolne to był wielki kompromis w ramach reformy edukacji, która była. A jednocześnie Rada Miejska Wrocławia nie jest jedynym dysponentem tej decyzji. To musi być również w konsensusie uzgodnione i zaopiniowane pozytywnie przez kuratora. Zapewne zmiany we Wrocławiu w obwodach szkolnych nastąpią, ale po wygaszeniu gimnazjów w roku 2019.
Dziękuję bardzo. Klub Nowoczesnej? Za wnioskiem komisji. Komisja statutowa nie zgłosiła uwag, bo wyszła. Czy ktoś z Państwa w tej sprawie chciałby się wypowiedzieć? Pan Michał Piechel, bardzo proszę.
Ja jestem w stałym kontakcie z dyrektorami szkół na Gotowy. Poznałem dobrze tą sprawę i chciałem powiedzieć. Dzieci i młodzież Szkodowa, a szczególnie zawsze od samego początku obsedia Gądów chodziły do szkoły podstawowej na Kuźnikach. Mało tego, szkoły podstawowe na Gądowie są już ponad limitem i nie są w stanie przyjmować nowych uczniów. A kolejna sprawa. Uważam, że bardzo dobrze się stało, że miasto komisja wystąpiła do PKB, żeby jeszcze bardziej zabezpieczyła wyjazd kolejowy, na który jest droga do szkoły. Dzieci i młodzieży właśnie z Gądowa. Ja na demandes dziś złożyłem i debiocję na demabezpiecznie drogi do szkoły na Górniku. Na koniec uważam, no swoje, żeby zwykł sąd patrioje Straży Męskiej w godzinach pojani, jak i popołudniowy w okolicach wyjazdu kolejowego. Dziękuję.
Dziękuję bardzo. Pan Juszula Wanat.
Dziękuję. Panie Przewodniczący, Szanowni Państwo. Ja też chciałam się odnieść do tych określeń, że tak powiem, do tego wniosku złożonego, bo są te nieprawdziwe określenia, dlatego że mama widać bardzo emocjonalnie podeszła do sprawy, bo tak jak już tu radny Piechel powiedział, dzieci z Gądowa Małego do szkoły na Kuźnikach chodzą już od 1987 roku. Do tej pory nie było żadnego zdarzenia, które by mogło w jakiś sposób rodziców zaniepokoić. Na dzień dzisiejszy 32 uczniów chodzi właśnie z tego osiedla do szkoły na ulicy Sarbinowską. to, co mama tutaj podniosła w swoim wniosku, że jest niebezpieczny przejazd kolejowy, to ten przejazd jest taki jak każdy inny, tylko w związku z tym, że jest dosyć często zamykany, ponieważ tak jak staraliśmy się wszyscy o to, żeby pociągi jeździły, zwłaszcza te marszałkowskie, jak najczęściej, więc stąd jest przejazd zamykany już w tej chwili bardzo często. I niecierpliwi kierowcy, którym się bardzo śpieszy, czasami nie mogą wytrzymać, aż zostanie przejazd szlabany podniesiony i w związku z tym takie sytuacje nieraz niebezpieczne stwarzają. Uważam, że wystąpienie do PKP oczywiście jest bardzo słuszne, chociaż nie wierzę w to, że cokolwiek kolej w tym kierunku jest w stanie zrobić. Jest to rzeczywiście takie fatalne miejsce, że skrzyżowanie jest bardzo niebezpieczne z ulicą Metalowców. Widoczność jest ograniczona i stąd każdy powinien bardziej uważać. Też nie jest prawdą, jak mama podniosła w tym wniosku, że świetlica jest czynna do godziny 16. Nieprawda, jest do godziny 17 i jeśli tylko są dzieci, to nawet dłużej te dzieci są tam zaopiekowane. Też takie pomówienia, że idą do szkoły przez drogę w odludnej okolicy domków jednorodzinnych. No oczywiście to jest przesada, bo tak naprawdę dzieci mogą chodzić ulicą Międzyzdrojską i to już jest ludna ulica, bo jest zamieszkała przez domki z dwóch stron. Więc jak gdyby to ustawa wymusiła na to właśnie ta zmiana, że szkoła na Kuźnikach jest w tej dobrej sytuacji, bo jest tam i szkoła podstawowa i gimnazjum. I stąd te dzieci mogą chodzić na jedną zmianę. Natomiast to, co się dzieje na Gądowie Małym, to rzeczywiście niedługo będą musiały chyba chodzić na trzy zmiany, skoro taka akcja się teraz, bo nawet wczoraj takie pismo przyszło, taką petycję, nagle mieszkańcy przysłali do radnych, że oczywiście podpisują, bo jak za to my się bardzo szybko mobilizujemy. No i jeśli by rzeczywiście zmienić obwód tej szkoły, to ja współczuję tym dzieciom, które będą musiały chodzić do tej szkoły na 118. A tak jak mówię, jeszcze tej szkoły 118 nie było, a dzieci na Kuźnikach z Gądowa Małego uczęszczały na Sarbinowską i nic się nie wydarzyło. Dziękuję.
Dziękuję bardzo. Panie Rzysznerch.
Proszę Państwa, tam wymóg jest spełniony, bo te dzieci nie będą chodzić dalej niż kilometr drogi, czyli jest wymóg ustawowy spełniony, że mają dojście normalne, zabezpieczone. Natomiast, no ja znam ten przejazd, bo często jeżdżę przez ten przejazd i tam rzeczywiście tutaj kolega Piechel wystąpił z taką interpretacją, którą dzisiaj czytałem, to jest ważne, zresztą pani dyrektor też deklarowała, że wystąpi do Straży Miejskiej o stały patrol, nie przejezdny patrol, nie mobilny, tylko stały patrol, który będzie tam stał, tak jak pod innymi placówkami oświatowymi na terenie miasta Wrocławia, a tam warto będzie nadzorować, dlatego że być może, że uda nam się z koleją wygrać, dlatego że tam rzeczywiście przechodzi się przez te przejście, przez ten przejazd bardzo nieciekawie. I tu w tym kierunku chyba to zmierza. Dziękuję.
Dziękuję bardzo. Pan Michał Piechel, minutka tym razem.
Wyjeżdżają do gdzie mamy, do tych oju. Trzeba zaznać, że zgłosili się w tej sprawie tylko bez osób. Ja jestem bok i cała i stoja i stoja edukacji tego obwodu jest w szkole podstawowe na Kuźnika, a nie na Gądowe, gdzie już nie...
Dziękuję bardzo. Szanowny panie przewodniczący, czy pan chce się ustosunkować? Bez uwag, tak? W takim razie przystępujemy, szanowni państwo, do głosowania. Kto z państwa jest za nieuwzględnieniem wniosku na druku 1262/18? Proszę podnieść rękę i nacisnąć przycisk. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Proszę o wynik. 26 za nieuwzględnieniem, jedna osoba się wstrzymała, wniosek nie został uwzględniony. Rozpatrzenie wniosku dotyczącego zmiany uchwały w sprawie programu pomocy dla rodzin wielodzietnych 2 plus 3 i jeszcze więcej. Druk 1263/18. Bardzo proszę.
Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, Komisja Praworządności i Bezpieczeństwa Rady Miejskiej Wrocławia na swoim posiedzeniu 12 lutego 2018 rozpatrzyła wniosek dotyczący zmiany uchwały w sprawie programu pomocy dla rodzin wielodzietnych 2 plus 3 i jeszcze więcej, druk 1263/18, gdzie wnioskująca zaproponowała zrównanie karty 2 plus 3 i jeszcze więcej z kartami dużej rodziny, argumentując, że rodzina nie powinna wypadać z programu wrocławskiego w momencie, kiedy najstarsze dziecko kończy 24 lata, jak faktycznie w tym momencie to troszkę ma miejsce. Stanowisko zajął w tej sprawie dyrektor Departamentu Spraw Społecznych i Urzędu Miejskiego. Wyjaśnił, że Wrocław jako pierwszy wprowadził program pomocy dla rodzin wielodzietnych, jako pierwszy w Polsce, i aktualnie rodziny we Wrocławiu mogą korzystać z obydwu programów naraz. Także de facto po prostu, skoro można, to jak gdyby dlaczego coś zmieniać jak gdyby od początku do końca, bo można w ten sposób podejść z takim myśleniem. Natomiast jednocześnie dyrektor zauważył, że faktycznie w zgodzie troszkę jak gdyby z tą myślą rozważa się dosyć poważnie zrównanie obydwu kart w swoich uprawnieniach w sensie technicznym, tak, żeby tutaj przyłożyć jak gdyby tą różnicę do 25 roku życia i żeby nie wypadało, że się tak wyrażę, to dziecko, i to się rozważa w tej chwili. Natomiast komisja jak gdyby po zapoznaniu się z tą sprawą, bo jednocześnie przy spojrzeniu takim, że i jedną kartę można mieć i drugą, bo są to dwa niezależne programy, od czego wnioskuje o nieuwzględnienie przedmiotowego wniosku. Jednogłośnie.
Dziękuję bardzo. Szanowni Państwo, opinie klubów. Klub Prawa i Sprawiedliwości za wnioskiem komisji, klub Rafał Tkiewicza za wnioskiem komisji, klub Nowoczesnej za wnioskiem komisji, komisja statutowa bez uwag. Czy ktoś z Państwa miałby za tym uwagę? Nie widzę. Przystępujemy zatem do głosowania. Kto z Państwa jest za nieuwzględnieniem wniosku na druku 1263/18? Proszę podnieść rękę, nacisnąć przycisk. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Proszę o wynik. 26 za nieuwzględnieniem, przy jednej osobie wstrzymującej się wniosek nie został uwzględniony. Rozpatrzenie wniosku dotyczącego zmiany uchwały w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania, ustalenia wysokości stawek opłaty za postój pojazdów samochodowych na drogach publicznych w strefie płatnego parkowania, wprowadzenia opłat abonamentowych i zerowej stawki opłaty na niektórych użytkowników drogi, sposobu pobierania tych opłat i określenia wysokości opłaty dodatkowej. Druk 1264/18. Bardzo proszę, panie przewodniczący.
Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, Komisja Praworządności i Bezpieczeństwa Rady Miejskiej Wrocławia na swoim posiedzeniu 12 lutego 2018 rozpatrzyła wniosek w sprawie zmiany przepisów, pan przewodniczący pozwoli, że nie będę cytował dalej, w uchwale dotyczącej stref płatnego parkowania. W dużym skrócie sprawa dotyczy aut czysto, tak zwanych czystych versus hybrydowych. I cały problem polega troszkę na tym, że wnioskujący jest troszkę przed ustawodawcą, bo tak to można w pewien sposób określić, bo od początku do końca, dlatego że w naszej uchwale jest mowa o autach hybrydowych, natomiast dokładnie w tym momencie, bo de facto miesiąc temu, została wprowadzona ustawa, która wprost mówi o autach, powiedzmy sobie szczerze, o tak z wtyczką, o tak możemy sobie to określić luźno, które są czysto elektryczne, tak, które są w sensie ekologicznym czyste. Natomiast w rzeczonej ustawie nie mówi się nic o autach hybrydowych, czyli z mieszanym napędem, tak. Do czystych są też zaliczane auta na gaz ziemny i na wodór, tak, to już tak przy okazji. Teraz w związku z tym, że nie ma w tym momencie przepisów wykonawczych, bo w praktyce nie mamy przepisów wykonawczych, które by jasno określiły, które auto zaliczamy bezpośrednio do hybrydowych, które nie, tym bardziej, że w tej chwili jak gdyby cała sprawa jest mocno kontestowana i dyskutowana w skali ogólnopolskiej, także ze względu na to, że jeden z czołowych wytwórców aut hybrydowych zostanie, przepraszam, w tej sytuacji troszkę poza rynkiem. W oczekiwaniu na te przepisy wykonawcze komisja w wyniku głosowania postanowiła wnioskować w tym momencie o nieuwzględnienie przedmiotowego wniosku.
Dziękuję bardzo. Proszę o opinię. Klub PiS-u za wnioskiem. Klub Rafała Dutkiewicza za wnioskiem także. Klub Nowoczesnej za wnioskiem. Komisja statutowa bez uwag. Czy ktoś z Państwa? Widzę, pan Jerzy Sznerch, zapraszam.
Znaczy tak, sensownie mówiąc, to skarżący ma rację, podwołując się do uchwały, bo w uchwale, ustawie, przepraszam, do ustawy, bo ustawa rzeczywiście jego samochód przewiduje, że on powinien być objęty tą. Natomiast rozporządzeń póki co jeszcze nie ma, natomiast jak wyjdą rozporządzenia, prędzej czy później będziemy musieli zmienić uchwałę, na pewno, dlatego że podejrzewam, że jednak hybrydy znajdą się również w tym rejestrze tych pojazdów. Być może bo samochody wodorowe, których...
To przyjdą ale dobre czasy dla hybryd. Przyjdą dobre czasy. Dobrze. Dziękuję. Nie widzę więcej zgłoszeń. W związku z tym przystępujemy do głosowania. Kto z Państwa jest za nieuwzględnieniem wniosku na druku 1264/18? Proszę podnieść rękę i nacisnąć przycisk. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Proszę o wynik. 30 za, jednogłośnie wniosek nie jest uwzględniony. Szanowni Państwo, punkt 7 rzymski to jest głosowanie nad wydaniem obwieszczeń w sprawach ogłoszenia tekstu jednolitego. Pierwszy tekst jednolity będzie... Dziękuję bardzo, Panie Przewodniczący. Dziękuję, jestem zobowiązany. Pierwszy tekst jednolity dotyczy uchwał Rady Miejskiej Wrocławia w sprawie nadania nowego statutu Centrum Neuropsychiatrii Neuromed samodzielnemu publicznemu zakładowi opieki zdrowotnej. Kto z Państwa jest za tym, aby Neuromed miał tekst w tekście jednolity podany swój statut? Proszę podnieść rękę i nacisnąć przycisk. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Dziękuję, proszę o wynik. 27 za, jednogłośnie. Kto z Państwa jest za tym, aby w formie tekstu jednolitego przedstawić także sprawy związane z nadawaniem nazw nowym ulicom na terenie Wrocławia, czyli wszystko to zebrać do kupy i ładnie redagować? Kto jest za? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Proszę o wynik. 28 za, jednogłośnie. Zostały Państwu przekazane protokoły 49 sesji, to była grudniowa sesja Rady Miejskiej, i 50 to była inauguracyjna sesja, czyli styczniowa tegoroczna. Czy są uwagi do protokołów? Proszę o zgłoszenie. Nie widzę zgłoszeń. Uznaję za tym, że obydwa protokoły zostały przyjęte. Interpelacje i zapytania. Zgodnie z informacją otrzymaną od prezydenta Wrocławia udzielono odpowiedzi na wniesione interpelacje i zapytania następujących radnych. Radnego Marcina Krzyżanowskiego w sprawach udzielenia informacji na temat ostatniego przeglądu stanu technicznego mostu Zwierzynieckiego, udostępnienia umów podpisanych pomiędzy gminą Wrocław a firmą Intersystem, budowy eksploatacji Narodowego Forum Muzyki, umów związanych z funkcjonowaniem Stadionu Olimpijskiego, dotacji udzielonej kamienicy zlokalizowanej przy ulicy Powstańców Śląskich, kosztów opracowania masterplanu dla Parku Grabiszyńskiego. Radnego Łukasza Olberta w sprawach ustalenia warunków zabudowy dla inwestycji myjni samochodowej przy ulicy Maślickiej, naprawy nawierzchni chodnika ulic przy ulicy Chociewódzkiej 4-6, tuż obok Centrum Kultury Wrocław Zachód. Radnej Agnieszki Rybczak w sprawie możliwości przeznaczenia terenu tzw. klina tarnogajskiego na powiększenie cmentarza parafialnego pod wezwaniem Ducha Świętego przy ulicy Barckiej 80 we Wrocławiu. Radnego Sebastiana Lorenza w sprawie wycinki drzew w Parku Grabiszyńskim. Radnego Michała Piechela w sprawach przejścia dla pieszych przy ulicy Drzewieckiego oraz dzików w Parku Zachodnim. Radnego Jerzego Sznercha w sprawie pisma przesłanego przez mieszkankę Wrocławia, radnego Krzysztofa Szczerby w sprawie budowy nawierzchni na ulicy Chrzanowskiego, radnego Henryka Macały w sprawie zbiornika retencyjnego na osiedlu Popowice, radnych Agnieszki Rybczak i Renaty Granowskiej w sprawie termoizolacji sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej nr 90, możliwości przeprowadzenia gruntownego remontu lub prowadzenia poprawy nawierzchni na podwórku znajdującym się pomiędzy ulicami Wyszyńskiego, Orzeszkowej, Żeromskiego i Daszyńskiego. Do Biura Rady Miejskiej wpłynęły interpelacje i zapytania następujących radnych. Radnych Agnieszki Rybczak i Renaty Granowskiej w sprawach budowy parku przy ulicy Poznańskiej pomiędzy ulicą Czarnieckiego a ulicą Zachodnią, zorganizowania strefy Park and Drive przy ulicy Poznańskiej, zmiany organizacji ruchu na ulicach wewnętrznych osiedla Szczepin, zmiany organizacji ruchu pieszego, rowerowego i samochodowego w obrębie wiaduktu kolejowego na ulicy Krzyckiej we Wrocławiu oraz remontu wiaduktu. Radnego Marcina Krzyżanowskiego w sprawach inwestycji remontów na terenie wrocławskiego zoo. Przepraszam, ale przeszkadzacie mi panowie. Narodowego Forum Muzyki, brak odpowiedzi na zadane pytania, udostępnienia załączników do umowy na prowadzenie bieżącego monitoringu obiektu Narodowego Forum Muzyki, kosztów funkcjonowania Biura do Spraw Partycypacji Społecznej. Radnego Łukasza Alberta w sprawie linii autobusowej nr 149 Kuźniki Blaz Grunwaldzki, kurs o godzinie 6:21, przystanek Ziemska. radnego Jerzego Sznercha w sprawie zmian organizacji ruchu na ulicy Rychtalskiej Jedności Narodowej, radnego Michała Piechela w sprawie bezpiecznej drogi do szkoły podstawowej z Gondowa na osiedle Kuźniki, radnego Krzysztofa Szczerby w sprawach budowy nawierzchni na ulicy Sportowej, kosztów stworzenia strategii Wrocław 2030, radnego Mirosława Lacha w sprawie ograniczenia prędkości na bocznej drodze dojazdowej do cmentarza Osobowickiego. Czy mają Państwo uwagi do udzielonych odpowiedzi? Jerzy Sznerch, zapraszam.
Panie Przewodniczący, ja dzisiaj złożyłem tą interpelację, to nie mam uwag do odpowiedzi.
Ja nie słyszałem jeszcze.
Dzisiaj złożyłem tą interpelację, więc nie mam uwag do odpowiedzi.
Ale została złożona i fakt został zauważony. Pełne wnioski, oświadczenia. Bardzo proszę. Pan Piotr Maryński.
Szanowni Państwo, Panie Przewodniczący, ja mam szczególnie gorącą prośbę do Pana Przewodniczącego, żeby zechciał zmobilizować nasze tu służby techniczne do tego, żebyśmy używali na tej sali tej super nowoczesnej wentylacji, którą, że tak powiem, uruchomiliśmy od około pół godziny co najmniej. Tutaj atmosfera jest taka, wystarczy tylko wyjść, za chwilę jak Państwo wyjdziecie z tej sali, po prostu prawdopodobnie czasowo jest zaprogramowany ten system i on po prostu nie działa w tej chwili. I uważam, że być może to też źle wpływa. Po pierwsze na zdrowie, ja się trochę tą tematyką zajmuję i naprawdę to źle wpływa na zdrowie, a na pewno też może wpływać źle na emocje niektórych radnych. Dziękuję uprzejmie.
Dziękuję bardzo. Ja chciałbym także wolny wniosek. Oczywiście nie zapytam pana, jak pan się czuje, bo by to było źle odebrane. Natomiast chciałbym poprosić państwa w związku z tym, że rzeczywiście w czasie obrad sesji nie ma niestety wszystkich, pojawiają się tego rodzaju tendencje, że czynimy wnioski ad personam i usiłujemy w jakiś sposób charakteryzować swoje sylwetki, czy to polityczne, czy ideowe, czy światopoglądowe, abyśmy unikali tego rodzaju zwrotów i nie będziemy wtedy znajdowali się w przykrej sytuacji, bo czasem może się zdarzyć, że przyganiał kocioł garnkowi, jak mawia dobre przysłowie. Wszystkiego dobrego i życzę spotkania w przyszłym miesiącu na komisjach. Zamykam obrady 51. sesji Rady Ministrów.